Słuchają Państwo Radia Maria Katolickiego Głosu w Naszych Domach. Czas na rozmowy niedokończone. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. W studiu naszymi gośćmi są poseł Gabriela Masłowska, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Finansów, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ponadto dr inżynier Ryszard Zarucki, ekspert do spraw rozwoju obszarów wiejskich oraz Marek Witkowski, radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Temat naszego spotkania, debata rolna, sytuacja polskiego rolnictwa. Witam Państwa w naszym studiu. No jednocześnie zapraszam wszystkich radiosłuchaczy do udziału w tej debacie rolnej. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, by zapoznać się z tematami, którymi żyje polska wieś, którymi żyją rolnicy. Podczas tej debaty rolnej chcemy poruszyć następujące problemy, ogólną sytuację oczywiście rolnictwa, które wpisane jest w Unię Europejską. Nowy plan Unii Europejskiej na 2014-2020, kondycję też finansową, zwłaszcza związaną z produkcją rolną i tutaj ceny mleka, zboża, mięsa, przyszłość tego wszystkiego, co jest związane z niedługo kończącym się kwotowaniem chociażby niektórych produktów. No też chcemy zapytać o rynki zbytu, zarówno te wewnętrzne, te zewnętrzne, embargo rosyjskie, czyli nasz kontakt ze wschodnim sąsiadem i tutaj wymiana i eksport, który jak się okazuje jest bardzo chwiejny, ale okazuje się, że sanepid może wiele zdziałać, nie tylko ten wschodnio graniczny nasz, ale również zachodni. Jeżeli czegoś nie chce przyjąć, to wystarczy, żeby powiedzieć, że to nie spełnia norm. No i też pośród takich wielu pytań, no zasadnicze pytanie, jaki jest rozwój, szansa na ten rozwój, jak przygotować wieś do przemian tych infrastrukturalnych, społecznych, no też rynkowych. Oddaję głos naszym ekspertom, których zaprosiliśmy, a następnie też prosić będziemy Państwa o pytania, o spostrzeżenia. Jeszcze jeden temat taki rzucony, by też spodziewać się takiego pytania i takich wyjaśnień, a mianowicie co z promocją polskiego rolnictwa na zewnątrz? Wiemy, że każdy produkt obciążony jest, nazwijmy to, podatkiem na rzecz promocji. No i jak te podmioty, które otrzymują pieniądze, a są to podmioty państwowe, wiązują się z tej promocji polskiego rolnictwa na zewnątrz. Rozpoczynamy debatę. Pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Chcę podziękować, zawsze to czynię, bo to jest absolutnie potrzebne, Radio Maryja i Telewizji Trwam, za to, że możemy kontynuować te debaty rolne. Przecież wielokrotnie w tym studio, również z Michałem Grabianką, rozmawialiśmy na temat sytuacji polskiego rolnictwa. Ja nie chciałbym się koncentrować wyłącznie na problemach tych doraźnych. One są rolnikom znane. Załamanie się praktycznie rynków produkcji, bardzo niskie ceny zbóż, rzepaku, przede wszystkim zbóż paszowych, problem załamania rynku produkcji wieprzowiny w Polsce. Polska była wielkim producentem, stała się wielkim importerem wieprzowiny na wyżywienie własnego narodu. Coś złego się stało. Również dramat, który przeżywali producenci owoców miękkich, przede wszystkim czarnych porzeczek i wiśni. Bardzo gwałtowny spadek cen, które już nie pokrywają nie tylko kosztów uprawy, wszystkich niezbędnych zabiegów, ale jak rolnicy sygnalizują, nie pokrywają kosztów zbioru. Samego zbioru, tej części związanej ze zbiorem. Mówi się, że jest nadprodukcja, ale jednocześnie dostaliśmy na Komisję Rolnictwa materiały z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, które Ministerstwo Rolnictwa dostarczyło, które mówią, że nie było w ostatnim roku nowych nasadzeń, zwiększenia plantacji, czyli jest jakieś dziwne zjawisko występuje, że nie przybyło plantacji, które dawałyby nową produkcję, a mimo to ceny gwałtownie spadły. Nie unikniemy zapewne też problemu sprzedaży zakładów przetwórczych owocowo-warzywnych, ale również i w innych branżach sprzedaży międzynarodowym koncernom, które traktują Polskę jako jeden z elementów swojej sieci rynkowej z całego świata. Ja spotykałem się wielokrotnie z dyrektorami zakładów, mówiąc o tym, że nie jest możliwe, żeby kupowali od rolników po tak niskich cenach, przecież ci rolnicy w końcu im nie sprzedadzą. Oni mówią, proszę pana, szefostwo mojej firmy jest w Amsterdamie, w Londynie, w Australii. Mamy sieć zakładów i skupu i plantacji na wszystkich kontynentach. Jak się Polakom nie podoba, to my sobie bez nich poradzimy. Czyli jak dalekosiężne skutki głupich i złych decyzji, jakie miały miejsce w latach 90. jeszcze, kiedy sprzedawano polski przemysł rolno-spożywczy. Ale nie tylko o tych rzeczach doraźnych trzeba mówić. Chcemy również, ja chcę o tym mówić, że nie może być sytuacji takiej, mówiła o tym pani poseł, kiedy rozmawialiśmy w telewizji Trwam, że próbuje się w rolnictwie mówić, no wolny rynek, niewidzialna ręka rynku, w związku z tym nie musimy interweniować, tak mówi minister, tak mówi rząd. Nie wolno w ten sposób myśleć. Rolnictwo jest strategicznym sektorem gospodarki. Powinno nam zależeć na utrzymywaniu sprawności rolnictwa, produktywności rolnictwa. Rolnictwo pewnie też trzeba ten wątek mocno podkreślać. To jest tradycja, historia, kultura i tak dalej. Ale mówiąc już w tej części produkcyjnej, Polska może być dużym producentem żywności. Możemy również wytwarzać w rolnictwie energię odnawialną. Możemy przeznaczać część nadwyżek surowców, w szczególności tych, które nie bardzo się na żywność nadają, które są czasami, mogą się zepsuć. Możemy przeznaczać na biopaliwa, na produkcję spirytusu, olej rzepakowy, który może być dolewany do paliw. Nie będzie wtedy tak wielkie nasze uzależnienie od importu z Rosji czy z innych kierunków. Więc rolnictwo może wytwarzać, czasami niektórzy się denerwują mówiąc, że używamy słowa produkować czy wytwarzać. Tak, ja uważam, że to jest współpraca przede wszystkim z Panem Bogiem w realizacji pewnych zadań stojących przed rolnictwem, ale nie jest jakimś nadużyciem stwierdzenie, że my w rolnictwie również wytwarzamy żywność. Więc możemy wytwarzać zarówno żywność, jak i nieżywnościowe surowce, które przeznaczamy na inne cele. Polska może być krajem dużej produkcji rolniczej, może być krajem, który nie tylko wyżywi własny naród, ale może być również krajem eksportującym duże ilości żywności. Tu ojciec wspomniał o funduszach promocji, o środkach, które są odprowadzane na promocję. Wydaje się, że chyba nie są najlepiej wydatkowane, ponieważ rolnicy są obciążeni niewielkimi, ale opłatami od każdego sprzedanego kilograma, litra produkcji rolniczej. I te pieniądze miały służyć promocji polskich produktów, przede wszystkim tu wśród Polaków, ale również za granicą. Jakichś wyraźnych skutków tej promocji nie dostrzegamy, a przecież mamy placówki dyplomatyczne w ponad 140 krajach świata, mamy ambasadorów, mamy konsulów, mamy radców gospodarczych, którzy powinni również pomagać polskiemu rolnictwu w szukaniu nowych rynków zbytu. Nie tylko uzależniać się od najbliższych rynków zbytu, takich jak Rosja czy Ukraina i polityczne różne sytuacje, które tam się dzieją, skutkują tym, że wstrzymują import z Polski. Oczywiście nasze władze powinny starać się temu przeciwdziałać, ale możliwości są niewielkie czy właściwie żadne. Rosja zawsze traktowała handel jako element polityki i karała różne kraje, wstrzymując import. Więc my musimy szukać innych rynków zbytu. Na świecie zapotrzebowanie na żywność rośnie. Nie rośnie może lawinowo, ale dość wyraźnie z roku na rok. W związku z tym na polską żywność zapotrzebowanie na świecie będzie. Jesteśmy również przekonani, że ona jest wysokiej jakości. Tu są potrzebne pewne skoordynowane działania rządu, nie tylko samego ministra rolnictwa. Ja to chcę wyraźnie podkreślić, bo my często, i nie bronię tu Sawickiego czy kolejnych ministrów, bo widzę wiele złych działań w ich zaniedbań różnych, które ich obciążają, ale musi być odpowiedzialność całego rządu, łącznie z premierem. minister rolnictwa, jak to się w slangu młodzieżowym mówi, jest za krótki, żeby niektóre rzeczy załatwić. Jeżeli przegraliśmy negocjacje w Brukseli budżetu na 2014-2020, uzyskaliśmy mniej, nawet mniej niż w pewnym okresie Parlament Europejski oferował, to minister rolnictwa nie był w stanie tego wywalczyć. On legitymizował te rozmowy, ale tam powinien włączyć się premier rządu. Tam wszyscy ministrowie powinni wspierać ministra rolnictwa. Takiego wsparcia nie było. W związku z tym ugraliśmy, w cudzysłowie, mniej niż chcieliśmy. I teraz będą konsekwencje tego, oto takie, że będzie mniej pieniędzy na dopłaty bezpośrednie, mniej pieniędzy na drugi filar wspólnej polityki rolnej, czyli na inwestycje na wsi. Będziemy konsekwencje tego przeżywali, bo pieniędzy z Unii Europejskiej jest mniej niż można było wywalczyć. Również państwo zaczyna wycofywać się, zmniejsza się wsparcie z budżetu wewnętrznego, polskiego, który już nie zależy od Unii Europejskiej, zależy tylko od polityków polskich. Ja przypomnę, że przez wiele lat, od 2007 roku, była dopłata tak zwana paszowa do użytków zielonych w powiązaniu z określonymi gatunkami zwierząt. Korzystało z tego około 500 tysięcy gospodarstw w Polsce. Mieliśmy uzupełniające płatności obszarowe. W sumie razem to było 1,5 miliarda złotych, które trafiały rocznie do rolników. No, rząd Platformy i PSL-u to zabrał w tym roku i już tego nie chce przywrócić. To pokazuje, że nie ma polityki narodowej, która by wspierała rolnictwo. Wydaje mi się, że mamy możliwości uzyskania sukcesu. Dużej produkcji, wysokiej jakości, przeznaczenia części produktów na cele nieżywnościowe, przede wszystkim na biopaliwa, nie kupowanie w Niemczech, jak to się dzieje w tej chwili, lejąc do zbiornika samochodu czy traktora paliwo, dorabiamy gospodarkę niemiecką, a nie polski sektor biopaliwowy. To jest skandal. W 2006 roku Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło rozwiązania dla sektora biopaliwowego po to, żeby pomóc polskiej gospodarce, polskim rolnikom, polskiemu budżetowi i tak dalej, i tak dalej. Przekręcono to wszystko, nikt niedawno to analizował, mówiąc jednoznacznie, to jest skandaliczne, że zostało to wszystko zniszczone, a my teraz dorabiamy gospodarkę niemiecką. Nie wiem, komu na tym zależy. Możemy produkować dużo, możemy eksportować dużo. Rolnicy są ludźmi twardymi, nieprzyzwyczajonymi i mówię to nie po to, by kogoś dotknąć, ale nieprzyzwyczajonymi do tego, żeby ktoś się przesadnie nimi opiekował i o nich troszczył. Są ludźmi odpowiedzialnymi, ludźmi rozumiejącymi również swoją misję, ale musi to państwo być dobrze zarządzane. To państwo musi nie marnować, nie trwonić tego wysiłku rolników, tylko robić z nich dobry użytek dla dobra polskiego narodu.
Poseł Jan Krzysztof Ardanowski. Prosimy, pani poseł Gabriela Masłowska.
Szanse polskiego rolnictwa tkwią także w tym, że zmieniło się w świecie trochę podejście do modelu rolnictwa. Otóż mniej więcej druga połowa XX wieku to jest okres krytycznego podejścia do rolnictwa tak zwanego industrialnego, czyli uprzemysłowionego. To znaczy takiego rolnictwa, gdzie głównym celem gospodarstwa jest wytworzenie jak największego dochodu, efektywność ekonomiczna poprzez wysoką koncentrację produkcji, dużą skalę produkcji jednorodnej, a także koncentrację ziemi, bez oglądania się na to, jakie koszty zewnętrzne to wywołuje, na przykład koszty zewnętrzne w postaci zniszczenia, zatrucia środowiska. Ponieważ okazało się, że taki typ rolnictwa mimo wszystko nie spełnia tych oczekiwań co do pożądanych dochodów, żeby zbliżyć je jak najbardziej do dochodów pozarolniczych, czy nawet wyprzedzić, dlatego w końcu lat 90. ekonomiści, politycy doszli do wniosku, że jest możliwy alternatywny model rolnictwa, alternatywny sposób na rolnictwo, mianowicie rolnictwo zrównoważone, to znaczy takie, które będzie wytwarzać nie tylko produkty na rynek, ale także inne dobra, tak zwane dobra publiczne. Co to są dobra publiczne? Dobra publiczne to są takie dobra, do których może mieć dostęp każdy bez względu na posiadane dochody. A więc co jest takim dobrem publicznym? Czyste środowisko. Takim dobrem publicznym jest piękny krajobraz, czyste powietrze i woda. Takim dobrem jest produkcja rolna wytwarzana w zgodzie z naturą, z prawami natury. Takim dobrem publicznym jest fakt przeciwdziałania pustoszeniu pewnych obszarów wiejskich, powstawania pustyń społecznych. I otóż, jeśli rolnictwo ma, oprócz tej podstawowej funkcji wytwarzania produkcji i kreowania dochodów dla rolników, świadczy jeszcze dla społeczeństwa właśnie te dobra publiczne, czyli te, o których mówiłam przed chwilą, to jest model rolnictwa tak zwanego zrównoważonego. I Polska, wydaje się, ma tutaj ogromne atuty w tym momencie, ponieważ mamy do czynienia w Polsce z rolnictwem rozdrobnionym. A jakkolwiek struktura gospodarstw powierzchniowa uległa pewnym przeobrażeniom, nastąpił wzrost powierzchni gospodarstwa średniego z 7 do 9 hektarów przez ostatnie kilkanaście lat, mimo wszystko dominują gospodarstwa drobne i gospodarstwa na przykład do 5 hektarów to jest 60-kilka% wszystkich gospodarstw, do 10 hektarów to są gospodarstwa, stanowią one już 80% wszystkich gospodarstw, czyli mamy bardzo dużo drobnych gospodarstw, które charakteryzują się stosunkowo małą powierzchnią, a stosunkowo dużymi nakładami, możliwościami, zasobami, mówiąc inaczej, siły roboczej. Czyli tam na jednostkę powierzchni przypada dużo jednostek siły roboczej. I tego typu gospodarstwa mają niską wydajność pracy. Bo jeżeli 3 osoby zatrudnione są w gospodarstwie 30-hektarowym, to 10 hektarów pracuje na dochód jednej osoby. Natomiast jeżeli 3 osoby zatrudniane są w 6-hektarowym gospodarstwie, to tylko z 2 hektarów produkcja świadczy o ich wydajności tej osoby. A więc w tych gospodarstwach drobnotowarowych jest niska wydajność pracy, no a to nie jest zresztą mały obszar, nie jest jedyną przyczyną tej niskiej wydajności pracy, ale między innymi to znaczy, że one także generują małe dochody na członka rodziny. Nie ma wobec tego innego wyjścia dla takich gospodarstw drobnotowarowych, jak poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu. Właśnie nie tylko poprzez produkcję, ale różne inne usługi, różne inne, na przykład agroturystykę, na przykład usługi, jakiekolwiek usługi socjalne świadczone dla mieszkańców danej miejscowości. Wobec tego mówimy wtedy o tak zwanej wielofunkcyjności tych gospodarstw. I polskie rolnictwo ma tu ogromne predyspozycje dla takiego wielofunkcyjnego rozwoju. Ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi także o to, że w Polsce mamy inne źródła przewagi w konkurencji wobec rolnictwa chociażby zachodniego. Jakie to są przewagi? O tym nie mówiliśmy jeszcze dzisiaj. Otóż to, że mamy dużą powierzchnię użytków rolnych przekraczającą potrzeby bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Mamy szansę na wytwarzanie lepszych jakościowo produktów, zdrowych, chociaż niekonkurencyjnych cenowo, ponieważ zużycie nawozów mineralnych, środków ochrony, pestycydów w glebie jest mniej i tak dalej, powoduje, że produkty te są lepszej jakości, no a świadomość dzisiaj jest taka, światowa, zwłaszcza grup społecznych bogatszych, że takiej żywności poszukują. Czyli jeśli chodzi o popyt na tego typu produkty, nie ma bariery popytu, jak w ogóle na każdą żywność. Poza tym mamy jeszcze taki zasób jak przeludnienie wsi, przez co określa się nas czasem jako rolnictwo niedorozwinięte, zacofane i tak dalej, czyli jest dużo siły roboczej. Otóż tą siłę roboczną można wykorzystać do różnych rodzajów produkcji pracochłonnej, nie wymagających dużych kwalifikacji i dużych nakładów. Niski koszt ziemi, 9-10 razy niższy niż na przykład w Holandii czy Wielkiej Brytanii. niższe czynsze dzierżawne za ziemię. Mamy dużo zasoby ziemi słabej, którą można wykorzystać dla produkcji tych roślin energetycznych, o czym pan poseł Ardanowski mówił. No i wielkie walory środowiska i krajobrazu, które mogą być wykorzystane na cele rekreacji i także służyć i samym gospodarstwom, bo przysparzać im dochodów, stwarzać miejsca pracy i służyć narodowi. Czyli nasze rolnictwo ma tutaj ogromny potencjał. Wymaga to jednak wszystko, uruchomienie tych możliwości, tych rezerw, wymaga odważnej, konsekwentnej polityki rolnej, polityki gospodarczej państwa. A propos tych funduszy na promocję, o czym ojciec mówił, to pamiętam, że pan poseł Jurgiel, przewodniczący Komisji Rolnictwa z Prawa i Sprawiedliwości, zwołał posiedzenie Komisji Rolnictwa kilka miesięcy temu, może było to w ubiegłym roku, na ten temat. Byli przedstawiciele rolników i byli bardzo, zgłaszali dużo uwag krytycznych, byli bardzo niezadowoleni, że właściwie tej promocji nie ma i że te środki, które oni przeznaczają, są właściwie, gdzie się rozpływają, są marnotrawione na jakieś szkolenia, wyjazdy, a nie we właściwym kierunku. Więc tutaj jest też wiele, wiele do zrobienia.
To pani poseł Gabriela Masłowska, doktor inżynier Ryszard Zarudzki. Prosimy, ekspert do spraw rozwoju obszarów wiejskich, a zapewne usłyszymy głos, jak te obszary wiejskie rozwijać.
Dobry wieczór, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Słuchując się uważnie w moich poprzedników, którzy tak wyczerpująco przedstawili temat, ja powiem tak, mamy już 21:52, bo program jest na żywo. Myślę, że rolnicy są też po ciężkiej pracy, czy w trakcie ciężkiej, są żniwa. Ja chciałbym, słuchając się uważnie w to, co zostało powiedziane, może będzie okazja jeszcze odnieść się, czy do nowego okresu programowania, pewnych narzędzi, w tej debacie sytuacji o polskim rolnictwie, no chciałbym powiedzieć tak, że ta nasza codzienność i to życie rolników, pytanie w ogóle, ilu rolników nas słucha, myślę, że się podzielą tym swoim trudem i tą codziennością, ale ja chciałbym się odnieść do tej drugiej części rzeczywistości wiejskiej, czyli życia na obszarach wiejskich, jakości życia na obszarach wiejskich, że nie tylko mamy warsztat pracy, ten nasz codzienny znój aktualnie przy żniwach, przy pokosach, przy zbiorach i przy wszystkich zabiegach. Więc moje pytanie jest takie, szczególnie skierowane jest do sołectw, do sołtysów, do rad sołeckich, do mieszkańców sołectw, bo myślę, że tutaj i potrzebne są nowe impulsy, jak gdyby nowe podejście, jak nam się żyje na wsi. Ja powiem tak. No nie samym chlebem człowiek żyje, tak? A jeśli chodzi o wieś, mamy tutaj tyle różnych problemów, zaniedbań. Wcześniej mówiliśmy o tej trudnej codzienności w zależności od uwarunkowań historycznych, ale moje pytanie jest takie, jak na wsi sobie radzimy? W jaki sposób potrafimy organizować życie? Jak wyglądają te nasze świetlice wiejskie? Czy potrafimy zagospodarować tą naszą wieś? Czyli czy już wspólnie chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Zajmuję się, współpracuję z szeregiem sołec i dobrze wiem, że obecnej, aktualnej rzeczywistości to nie tylko pewne narzucone rozwiązania dają skuteczne efekty, ale trzeba postąpić, mieć przygotowane pewne menu, natomiast zapytać mieszkańców, co chcecie, co potrzebujecie, co w szczególności jest dla was ważne, w jaki sposób wy chcecie sobie to zorganizować, tą swoją codzienną rzeczywistość, tą aktywność, ten rozwój kulturalny, to takie sobotnio-niedzielne nasze życie, naszą tradycję, kulinaria. I to jest jak gdyby jeden aspekt, czyli naszej jakości życia i tej naszej takiej wspólnoty mieszkańców wsi, rolników i mieszkańców wsi, bo wiemy, że aktualnie musimy podkreślać tą rzecz, że funkcje rolnicze będą w jakimś mierze wyłączane na rzecz funkcji nierolniczych. Czyli jak sobie mamy z tym radzić, jak mamy szukać to, co wcześniej pani poseł Masłowska i pan poseł Ardanowski podkreślali, czyli kluczowym wyzwaniem zarówno z tej strony doradców, konsultantów, posłów, ekspertów jest stworzenie warunków, ale po drugiej stronie jest, jakie miejsca pracy, w jaki sposób, jaka kreatywność, jak wzbudzać tą kreatywność, aby tworzyć pozarolnicze miejsca pracy. Tak. gdyby jeden taki aspekt, który myślę, że jest ważny z takich spraw dotyczących debaty o rolnictwie, to ja myślę, że to też było podkreślane. Mamy 1 200 000 gospodarstw do 10 hektarów, małe gospodarstwa, sprzedaż, bez co już wcześniej zarówno poseł Ardanowski, jak i pani poseł Masłowska podkreślali, w jaki sposób zorganizować przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednią z gospodarstw rolnych. Wiemy, że z tym jest dużo i mam może w tym znoju takim wieczornym ktoś będzie chciał się podzielić z tymi doświadczeniami. Ja wiem, że i Komisja Rolnictwa, poseł Jurgiel i tutaj są pewne zabiegi, ale wiem, jak to jest trudne, gdzieś się to przenosi na podatki, gdzieś zwolnienie z podatków. Wiem, że trwają takie zabiegi silne posłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby to było co najmniej 30-40 tysięcy zwolnienia z produktu, a nie 7-8, jak się aktualnie przetwarza. I wiem też jedno, ponieważ sam pochodzę ze wsi. Wróciłem ostatnio z takiego dwutygodniowego pobytu u brata pod bydgoskiej wsi i widzę też, jak wieś się zmieniła. Tak, jak trzeba wręcz postawić sobie taką bardzo precyzyjną diagnozę wsi i obszarów wiejskich. Myślę, że nie ma tego, tak? I że z tych gospodarstw, że co drugi gospodarz miał krowę, 3 gospodarzy produkujących mają gospodarstwa mleczne. No i tak można by było wymieniać. Wieś zmieniła się radykalnie, są nowe problemy, są wręcz wyzwania historyczne, a już jeśli mówimy o jakości życia na obszarach wiejskich i problemach, no to aż nie można nie poruszyć starzenia się społeczności wsi. Już emigracji nie wspomnę, bo wiemy, jak młodzi uciekają, ale przede wszystkim starzenia się społeczności wsi i tej zmiany, takiej przemiany demograficznej. A o pieniądzach, o funduszach, o możliwościach, może o polityce spójności trochę później jeszcze, bo myślę, że to się przekłada na te po tym pierwszym takim...
Panie doktorze, o tych problemach teraz, bo później to nam może uciekną.
To ja chciałbym tylko powiedzieć tak, że trzeba zmienić. Jeśli chodzi o program rozwoju obszarów wioski 2014-2020, to sam pomagam przedsiębiorcom na wsi pisać w ramach tego okresu wnioski i wiem, co to jest. Ja powiem tak. Jeśli chodzi o ten okres programowania i w kontekście nowego okresu, trzeba zasadnie, i to jest taki mój bardzo gorący, wiem, że to podnoszone jest przez posłów, ale jako doradca, jako konsultant chciałbym to powiedzieć, trzeba zmienić sposób nastawienia instytucji rządowych do beneficjentów. Nastawienia takiego, że wszystkie mechanizmy, które w tej chwili, ale bardzo wiele mechanizmów tych wniosków, tej całej biurokracji nastawione, że potencjalny wnioskodawca to oszust, tak? To my musimy mu udowodnić, czego on nie zrobił, albo czego on może nie zrobić, i nastawienie jest takie w drugie, że to jest partner, któremu chcemy umożliwić i uprościć tej procedury, czyli procedury biurokratyczne. Uprościć procedury biurokratyczne i zmienić nastawienie podejścia instytucji w nowym okresie programowania do przekazywania środków rolnikom. A druga jak gdyby rzecz, to mnie osobiście martwi, bo trochę się tym zajmuję, czytam, w tej chwili pojawiły się ekspertyzy też dla Komisji Rolnictwa, które bardzo wnikliwie przeglądam, że zapomniano w programach regionalnych, programach operacyjnych o tych obszarach, albo w niektórych województwach zapomniano o środkach finansowych z polityki spójności, tylko mówiąc prościej, w regionalnych programach operacyjnych dla wsi gdzieś te pieniądze się rozpłynęły. Albo są przedstawione tak, że są, ale jakoby ich nie było. Kropka. Myślę, że to jest bardzo ważny problem i trzeba o tym teraz mówić, bo te programy są negocjowane, bo jeszcze można coś będzie tutaj podnieść jakąś sprawę, ale to jest bardzo istotne w kontekście nawet tych ostatnich naszych analiz, które się pojawiły też w ramach Komisji Rolnictwa, które też przeglądamy. Z mojej strony to tyle.
Doktor inżynier Ryszard Zarudzki. Prosimy pan Marek Witkowski, który jest radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Szczęść Boże. Moi przedmówcy tak szeroko zakreślili zakres dzisiejszej debaty nocnej w sprawie rolnictwa, że trudno tutaj cokolwiek dodać. Myślę, że nasze rezerwy naszego rolnictwa tkwią jeszcze w samych rolnikach. Myślę, że tak jak Sejmik zajmuje się bardzo często finansami, planami doradztwa rolniczego, że to powinno być w gestii organizacji rolniczych, chociażby izby rolniczej. Myślę, że to by pozwoliło na bardzo trafne skierowanie naszych sił doradczych na potrzeby samych rolników produkcji. Myślę również, że dzisiaj należy powiedzieć o dobrych stronach naszego rolnictwa. Uważam, że jedna instytucja ma znaczenie podstawowe. To jest dziedziczenie gospodarstw rolnych. Ta instytucja pozwala nam przekazywać młodemu pokoleniu gospodarstwo w biegu, bez zaangażowania kapitałowego. Nasz syn nie musi kupować, czy córka, gospodarstwa od ojca, od matki. Ono je dostaje w biegu już. I uważam, że to jest podstawowa rzecz, którą powinniśmy chronić. Zagrożeniem tutaj jest wydłużenie wieku emerytalnego, bo który młody chłopak, córka, będzie chciała czekać do 67 roku, aż ojciec się zestarzeje. Myślę, że patrząc na naszych kochanych posłów, mam nadzieję, że wymyślą sposób, jak prawnie pogodzić, czy to przez spółkę, czy jakąś inną formę działalności gospodarczej, żeby tych młodych bardziej zespolić z rodzicami, żeby oni już prowadzili z rodzicami to gospodarstwo rolne. Wymaga to pewnych rozwiązań prawnych. Podniesiony przez rząd Tuska wiek emerytalny bardzo uderza w wieś. Młodzi są niecierpliwi. I to wszyscy wiemy. Sam mam trójkę dzieci i gdyby mieli czekać te 40 lat, 50, to rzeczywiście może nam się pojawić jakaś dziura. To jest poważny problem dla nas. Drugim problemem jest już ze sfery produkcyjnej brak wody. Ja dzisiaj mówiłem, w telewizji Trwam, że widziałem na naszych wsiach spiętrzenia, wały. Widziałem zbiorniki wodne przygotowane przed wojną do wytwarzania energii na potrzeby gospodarstwa rolnego. Te urządzenia, te wały są. Tam nie ma turbin, więc jakieś zadanie dla naszej myśli technicznej. Myślę, że to byłoby ogromne wsparcie dla gospodarstwa, gdyby rolnik okresowo, bo niekoniecznie cały rok, miał własny prąd. Dlaczego nie mielibyśmy im dać ten prąd za darmo, skoro go wytworzą? Na własne potrzeby. Myślę, że naszym zadaniem będzie umożliwienie wsi funkcjonowania jak największych sferach działalności, żeby wzmocnić rolnictwo. Ja wiem jedno, co mi powiedział Duńczyk, że państwo i rolnik duński to jest jedno. Tam jest bardzo ścisła więź. My musimy zacząć to budować. Może powoli, może od przekierowania pewnych kompetencji samorządów, jeżeli chodzi o doradztwo rolnicze, dla samych izb rolniczych. Niech ludzie czują odpowiedzialność. Do izb rolniczych, do wyborów idzie 2, 3, może 4% rolników. Jest to stan opłakany. Myślę, że na tym zakończę, bo noc przed nami. A tyle pytań u państwa zapewnie do nas, że nie będziemy uprawiać gadulstwa.
Drodzy państwo, rzeczywiście zapraszamy do tej debaty rolnej. Naszymi gośćmi, tak jak wspomniałem, są poseł Gabriela Masłowska, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, doktor inżynier Ryszard Zarudzki, ekspert do spraw rozwoju obszarów wiejskich i pan Marek Witkowski, radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czekamy na państwa spostrzeżenia, państwa też pytania, żeby w pewien sposób zdynamizować tę część. Z mojej strony propozycja, że gdy padają jakieś pytania z państwa strony, to jeżeli są one ogólne, to że zrozumiała, ale gdyby państwo mogli też powiedzieć, do kogo je kierują, to będzie nam łatwiej i może to usprawni odpowiedź uzyskaną od strony naszych gości. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 za granicę 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja się nazywam Urszula, mieszkam w południowo-wschodniej Polsce. Najserdeczniej przepraszam ojcze Benedykcie, ale niepokoję się tym, że jakoś nie ma pana Grabianki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to w ogóle uważam, że brakuje strategii rozwojowej dla Polski. I chociaż PiS ma rzeczywiście bardzo dobrych ekspertów, no, na przykład pan Adanowski jest super, powiedziałabym, zaznajomiony z problematyką rolnictwa, to nie słyszałam w Radio Maryja, gdyby kiedykolwiek było powiedziane, że Polska nie może być republiką bananową. Przecież wieś w tej chwili jest tak ulubiona, że z jednej strony jest 10% tych koleżów, którzy orzą łąkę, dar Boże, a z drugiej strony jest ta bieda ta wiejska i to będzie postępować. Więc absolutnie wymaga to jakiejś radykalnej poprawy w tym sensie, że mówimy stop. No chociażby ze względu na Ojca Świętego. Była kanonizacja niedawno. Warto było powiedzieć gdzieś w Brukseli sobie. My nie będziemy jedną z republik bananowych najbardziej zachowniętą do przodu w Europie.
Pani Urszulo, Pani Urszulo.
Druga sprawa.
Pani Urszulo, halo? Pani Urszulo? No... No niestety nie jesteśmy w stanie się skomunikować, a mamy podobny problem jak w części telewizyjnej, że z pewnych obszarów Polski telefony wykonywane do Torunia są telefonami niczym z którejś z republik afrykańskich i to gdzieś tam nie z głównych miast Afryki, ale gdzieś można powiedzieć totalnie z buszy, ale to ani państwa, ani nasza wina. Pan poseł Krzysztof Ardanowski.
Dziękuję pani Urszuli za sympatyczną ocenę tego, co robię, ale to nie o to chodzi. Ja chcę podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość ma strategię dla polskiej wsi. Dużą, skomplikowaną, precyzyjnie rozpisaną, którą modernizujemy, poprawiamy, bo świat się wokół nas zmienia, więc kilka miesięcy temu była w jakiś sposób korygowana. Jest zespół rolny, którym kieruje Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa, przewodniczący Komisji Rolnictwa. Jest wielu ekspertów i my mamy to wszystko przygotowane. Nie ma możliwości, by w audycjach, gdzie jednak rozmawiamy o różnych sprawach, prezentować tylko i wyłącznie program PiS-u, ale zimą mieliśmy w telewizji Trwam przez kilka kolejnych programów prezentowanie bardzo szczegółowo naszego programu. By nie być gołosłowny, to ja chcę również odnieść się jakby do wątków, które tu już padały. Na przykład rzeczywiście wydłużenie wieku emerytalnego do 67 lat uderzyło wiele grup społecznych, ale w wieś w sposób szczególny. To może w największym stopniu w kobiety wiejskie. Spracowane kobiety wiejskie, które o 7 lat dłużej muszą czekać za emeryturą, a jednocześnie to, na co koledzy zwrócili uwagę, jak komplikuje to proces przekazywania gospodarstw. To ile będą ci młodzi ludzie, w cudzysłowie młodzi, mieli lat, żeby czekać, aż rodzice przejdą na emeryturę w wieku lat 67. Dlatego, biorąc i to pod uwagę, i stanowisko Solidarności, ruchu Solidarności, zarówno Związku Zawodowego Solidarność, tego reprezentującego pracowników, jak i Związku Zawodowego Solidarność Rolników Indywidualnych, Prawo i Sprawiedliwość mówi jednoznacznie. Przejęcie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość będzie się wiązało z niezwłocznym uchyleniem ustawy 67 lat. My uważamy, że ludzie mają prawo pracować, jeżeli czują się na siłach, jeżeli ich praca jest przydatna, jeżeli są pracodawcy, którzy chcieliby ich zatrudniać, a nie mogą być przymuszani do tej pracy. Ja zdaję sobie sprawę, że minister Rostowski i Tusk, kiedy to wprowadzali, i niestety rękę za tym podniosła partia chłopska, nie rozumie, mówiąc, że my o 3 lata wydłużymy termin. No to jest taka malutka marchewka, bym powiedział, na pokazanie, że my coś tam robimy, ale poparli wydłużenie wieku 67 lat. To ci, którzy to wymyślili, wcale nie mówili, że chodzi o to, żeby składki przez dłuższy czas ludzie płacili. Chodzi o to, żeby ludziom nie płacić świadczeń, nie płacić emerytur. Powiedział to otwartym tekstem minister Rostowski. Najlepiej, jakby ludzie pracowali do śmierci. To jest jeden wątek i drugi bardzo krótko. brakuje pieniędzy na wsparcie obszarów wiejskich z polityki rolnej. Przegraliśmy negocjacje w Brukseli. I jeszcze drugi filar, ten przeznaczony na inwestycje, na jakość życia, na konkurencyjność, również na pewne działania związane ze środowiskiem. Tam pieniędzy jest mało. Jeszcze z tego zabrano 25%, ukradziono, ograbiono drugi filar wspólnej polityki rolnej, przesuwając na dopłaty bezpośrednie, żeby chociaż trochę przed chłopami partia chłopska, ona już niewiele ma wspólnego z chłopskością, jeżeli tak można powiedzieć, jeszcze żeby tam trochę grała. Była mowa, że to wszystko będzie zrekompensowane w ramach polityki spójności. Zarówno programów horyzontalnych w różnych ministerstwach, jak przede wszystkim z programów operacyjnych regionalnych. Tu była mowa, radny wojewódzki Marek wie, jaki jest budżet województwa. Owszem, tych pieniędzy województwa będą miały na najbliższe lata pokaźną ilość, nie wiadomo jak z wydatkowaniem, ale nie ma w większości województw wydzielonych specjalnych środków dodatkowych na obszary wiejskie. Zrobiono taki zabieg, bo PSL mówi, że 5,2 miliarda euro zostało z polityki spójności dedykowane, to się tak nazywa, obszarom wiejskim. Okazuje się, że zebrano to wszystko, co do tej pory było robione, bo przecież sejmiki pomagały i w sprawach melioracji, i dróg, i wielu innych działań, które były podejmowane w ostatnich minionych 7 latach. No to wszystko zsumowano. No i się mówi, no to są pieniądze dla obszarów wiejskich. A mówiono, kiedy wracali z Brukseli, żeby jakoś zachować twarz, że będą dodatkowe pieniądze. Nie ma żadnych dodatkowych pieniędzy, a my uważamy, mówię to absolutnie odpowiedzialnie, że ten rozwój zrównoważony, o którym tu było tyle powiedziane, będzie zasadzał się również na tym, że środki z polityki spójności, czyli tej polityki, która ma wyrównywać warunki życia i rozwoju między poszczególnymi regionami Europy i Polski. Tych środków dla obszarów wiejskich będzie zdecydowanie więcej niż to, co zaplanowała obecna koalicja. Również jeżeli chodzi o wsparcie dla obszarów wiejskich i dla rolnictwa, modyfikacje w pierwszym i drugim filarze, my zakładamy, bo w tej chwili trudno jest cokolwiek zmienić. PROW jest w Brukseli w negocjacjach. Pierwszy filar, czyli płatności bezpośrednie, minister jakieś konsultacje prowadzi, do końca nie wiadomo, co z tego wyjdzie, miota się między różnymi koncepcjami, komu te pieniądze dać. Jeżeli jest za mało, to będzie syndrom za krótkiej kołdry zawsze i zawsze będzie komuś brakowało. Czy dać tym, którzy mają bydło, czy może tym, którzy mają owce, a może drób, a może świnie, a może uprawy takie, a może śmakie. Po prostu na wszystko nie wystarczy. My będziemy modyfikowali, również prowadząc rozmowy z Komisją Europejską, zasady wspólnej polityki rolnej w przeglądzie średniookresowym w 2016 roku. To jest ten moment prawnie dopuszczony w Unii Europejskiej, kiedy każdy kraj może przeliczyć, ocenić to, co do tej pory robił i dokonać istotnych zmian przemodelowania wspólnej polityki rolnej i Komisja Europejska na to zgodę wyraża. Dlatego tam będziemy poprawiali to, co zostanie źle zaprojektowane, zaprogramowane lub zostanie po prostu, już nie chcę złych słów używać, ale popsute przy programowaniu teraz na najbliższe 7 lat.
Radio Maria, halo?
Halo, halo, ja. Wiesz, pan
halo,
nadaje Radio takie Maria. Przychodzi?
Halo, halo, prosimy, Radio Maria. Jest pani na antenie, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mój poprzednik nadawał tak jak wiceminister Piechociński. Bla, 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 bla. Jeśli chcemy się dowiedzieć, co ludzie chcą powiedzieć, to kończmy krótko jednym słowem, jednym tematem i tak dalej. Ja mieszkam w Niemczech, ale znam sandomierskie. I chciałam, bo mówimy o przetwórstwie, była mowa o przetwórstwie. Pytam się, co się stało z zakładami przetwórstwa owocowo-warzywnego w Dzikozach? To był prężny zakład za czasów komuny. Obok były chłodnie. Kto jest właścicielem tych zakładów? Niech ten pan mi powie. Teraz tak, ponieważ znam trochę Suwalszczyznę, chciałam powiedzieć, panie, które pracują na wsi, mają nogi wykręcone, znam wioskę 24 numerów. 4 rodziny, które mają dzieci. Ktoś powiedział, że gospodarstwa rolne mają ta pani mówiła, że przeludnienie na wsi, znaczy za dużo rąk pracy. Jeśli to jest, dam jeden przykład. Babcia, synowa, syn, dwoje dzieci, to jest 5 osób na rolnictwie. To jest 5 osób na rolnictwie, oni z tego rolnictwa żyją. Słowaczyzna to są ziemie biednie. Pan Komorowski zna tę ziemię, pan Jurgel zna tę ziemię. I teraz chciałam powiedzieć, dlaczego pieniądze z Europy poszły na uczenie gospodyń wiejskich, jak co gotować ludziom, jeśli przyjadą do agroturystyki. To były pieniądze stracone. Naprawdę stracone. Kobiety wiejskie gotowały całe życie, nauczyły się od babci, mamy i dzisiaj też potrafią gotować, potrafią piec dobry chleb. Naprawdę, naprawdę to były niepotrzebne pieniądze. Pieniądze trzeba było dać tam, gdzie. Po prostu rolnikom na to, żeby panie, które pracują w gospodarstwie rolnym, znam dwie osoby, które mają, powiedziałam, o nogach wykręconych, po prostu potrzebują nowe protezy w kolanie czy w biodrze, wszystko jedno. I co? Chodzi taka pani, nie jest taka stara, jej syn, mają 40 lat, ożenił się teraz i ludzie się cieszyli we wsi, że nareszcie ma żonę, bo po prostu żadna młoda dziewczyna nie chce iść na wieś. Musi być urodzona na wsi, znać robotę na wsi. Niektóre mówią, a krowie gówno śmierdzi. Naturalnie, że śmierdzi. To jest normalne. Ale ja mieszkam w Niemczech. I w Niemczech też jest taki program Bauer Sucht Frau. Ten problem jest wszędzie. Nie tylko w Polsce. I po prostu wszędzie na wsi jest mało ludzi do roboty na wsi, bo to jest ciężka praca. To nie jest praca 7 godzin, czy 8 godzin, czy 12 godzin idzie się spać. Nie. Trzeba od rana do wieczora pilnować swojego. Dlaczego polskie gospodarstwa przetrwały? W PGR-ach pracowało się od 7 do 3 i dlatego PGR-y upadły. Ale ja myślę...
Dziękujemy. Poprosimy naszych gości, żeby mogli się ustosunkować do...
To może ja. Jeżeli mówiłem za długo, to panią przepraszam, chociaż rozumiem, że pani problemy polityki polskiej, polityki spójności czy wieku emerytalnego w Polsce może mnie interesują, jeżeli pani wybrała życie za granicą, ale te problemy są dla polskich rolników i dla polskich obszarów wiejskich wyjątkowo ważne. Mówiliśmy również w części telewizyjnej na temat sprzedaży przetwórstwa owocowo-warzywnego, że wiele zakładów, te, które kiedyś były polskie, były spółdzielniami czy zakładami państwowymi i współpracowały z polskimi rolnikami, plantatorami owoców miękkich czy innych surowców rolniczych, zostały sprzedane firmom zagranicznym, również niemieckim, i te firmy nie widzą potrzeby współpracy z polskimi plantatorami, ponieważ sprowadzają na przykład wiśnie z Serbii, sprowadzają różnego rodzaju koncentraty do produkcji soków z zagranicy, nie muszą kupować od Polaków. To jest konsekwencja rabunkowej, złej, nie boję się powiedzieć głupiej, prywatyzacji i sprzedaży polskich zakładów, również owocowo-warzywnych, z różnym firmom międzynarodowym. Pani poruszyła wiele tematów, również problem schorowanych kobiet na wsi. Ja zdaję sobie sprawę, jaka jest sytuacja na wsi, mieszkam na wsi. Problemy z kolanami ma również moja żona. To jest konsekwencja urodzenia 5 dzieci i pracy w gospodarstwach. Kobiety są schorowane i dlatego wydłużenie wieku emerytalnego do 67 lat jest barbarzyństwem wobec tych kobiet. Również kobiet na wsi, które całe życie muszą pracować na nogach. Czy środki unijne były wydatkowane odpowiednio? Zapewne nie. Ja się denerwuję, że ogromna ilość środków zamiast na inwestycje trafiła na szkolenia, które często nie przynosiły jakiejś istotnej wiedzy. Chociaż umiejętność gotowania, a umiejętność poprowadzenia gospodarstwa agroturystycznego to są dwie różne rzeczy. Można znakomicie gotować i nie poradzić sobie z przedsiębiorstwem, jakim jest gospodarstwo agroturystyczne, sposobem przyjmowania gości, sposobem prowadzenia tego przedsiębiorstwa, księgowaniem, rozliczaniem itd., itd. I na pewno szkolenie z zakresu agroturystyki nikomu nie zaszkodziło. Jeżeli ono było jedyną formą, no to trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście zostały środki wydatkowane. Natomiast nie można też mieszać pewnych sposobów wydatkowania pieniędzy, bo środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich, na nowe działalności na obszarach wiejskich, na nowe formy usług, nie mogą być przeznaczone na protezy kolan. Na to są inne środki i nie z tych pieniędzy powinno być ratowane zdrowie obywateli. My rozmawiamy tutaj o tym, jakie działania podejmować, żeby na wsi powstawały nowe firmy, żeby powstawały nowe usługi, nowe miejsca pracy, żeby ludzie, którzy chcą na wsi pozostać, w części mieli dochody z gospodarstw rolnych, z produkcji rolniczej, ale mieli możliwość również zarabiania, wykonując inne zawody, inne prace.
Doktor inżynier Ryszard Zarudzki.
Ja chciałem się odnieść do tego kontekstu, który poruszyła pani w głosie mieszkająca w Niemczech, do przeludnienia na wsi. Że dotyczy to Suwalczyzny, jak to jest, ja powiem tak, znam bardzo wiele opracowań, analiz, że rzeczywiście są obszary, gdzie to przeludnienie ma, ale to przeludnienie wynika z tego, że jest bezrobocie i że mieszkańcy na wsi są takim ukrytym buforem tego, co ze względu na to, że nie ma pracy. Tak? I zależy od tego, może w tym miejscu i takie liczenie, jak pani to przedstawiła, nie możemy mówić o przeludnieniu, no bo przecież jest to rodzina wielopokoleniowa i nie w ten sposób liczymy przeludnienie na wsi, ale można powiedzieć, dotknęła pani bardzo istotnego problemu. Przeludnienie na wsi występuje w pewnych obszarach, ale ono jest buforem i to, co wcześniej powiedział poseł Ardanowski, właśnie musimy jak gdyby wychodzić z tego w cywilizacyjnym rozwoju, szukając różnych narzędzi, form, między innymi szukanie pozarolniczych miejsc pracy. Przeludnienie na wsi to jest jeden temat i drugi, powiem tak, tak króciutko, jeśli chodzi o pieniądze z Unii, oczywiście możemy podać zawsze wiele przypadków, że one są niewłaściwie wydawane, ja się z tym zgadzam, natomiast trzeba zrobić wszystko, aby na ten nowy okres, pod stary okres programowania mamy bardzo wiele doświadczeń, to był pełen okres 6-7 lat, kiedy jest takie doświadczenie, że będzie grzechem zaniechania, jeśli na okres 2014-2020 nie będzie wyciągniętych wniosków i racjonalność wydawania pieniędzy, no można powiedzieć, podwyższy się o kilka oczek albo kilkanaście. Nawet, tak? I to jest jak gdyby zadanie dla wszystkich, doradców, konsultantów i też posłów tworzących prawo. I tutaj to tyle w tych dwóch sprawach.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wanda z Bielska-Białej. Ja chciałam poruszyć taki temat owoców. Martwię się, że Rosja odmówiła i te owoce nie mają z nimi co zrobić. A ja się pytam, dlaczego polskich jabłek nie ma w sklepie, polskich wiśni i wszystkich innych. Jak spojrzymy na półki, to mamy same zagraniczne. Pomarańcze potrafiły być po złote 80 kilogram. Trzeba to przywieźć i tak dalej. Dlaczego naszych jabłek nie ma po złote 50 na przykład? My chętnie kupimy. Są jabłka po 2,67, ale chyba nie nasze, bo nie są smaczne. I teraz pan minister się martwi, że znowu musi chyba do Chin wysyłać. A dlaczego do naszych sklepów nie ma naszych produktów? Bardzo o to proszę.
Dziękujemy. Też spoglądam pan doktor inżynier. Pan poseł Krzysztof Ardanowski.
Tak, ja mówiłem i poprzednio, że dla nas powinien podstawowym rynkiem być rynek wewnętrzny, rynek własnego kraju. Tu przede wszystkim powinniśmy lokować najwięcej produktów, wykorzystując również to, o czym również wspomniałem, coraz częściej występujący patriotyzm gospodarczy, że ludzie zaczynają szukać produktów polskich, tak jak pani Wanda z Bielska-Białej. Dziękuję pani za to, że pani zwróciła na to uwagę, że polskie produkty powinny być wszędzie, w każdym sklepie powinny być polskie produkty, jeszcze w sposób specjalny oznaczone, żeby konsument, pani, która idzie, nawet jeżeli słabo widzi, to powinno to być dużymi literami, jakimiś znakami, żeby to można było rozpoznać, bo mądre polskie kobiety, babcie, mamy, wybierają dobrą polską żywność. Od czasu do czasu pewnie chcą posmakować czegoś innego, ale generalnie decydowano by się na polską żywność, gdyby takie możliwości były. Jest problem taki, że również bezpośrednio rolnicy nie dostarczają na rynek. Zostały wydłużone łańcuchy dostaw. To nie jest tak, że rolnik bezpośrednio sprzedaje na rynku w Bielsku-Białej. Pewnie jacyś tam też są, ale powstało wielu pośredników, handlarzy kupujących za bezcen od rolników po to, żeby drożej sprzedawać w mieście, a ludziom w mieście żyje się również ciężko, biednie, bardzo wielu dochody emerytów, rencistów są niskie. W związku z tym należy eliminować możliwości zarabiania pośredników. Miały być działania skracające ten łańcuch od pola do stołu, tak to się mądrze nazywa. Tu również jest potrzebne i lepsze organizowanie się gospodarcze samych rolników. Jeden rolnik do miasta z tymi produktami jechać nie będzie. Nie będzie miał czasu. Musiałby się oderwać od gospodarstwa. Kto go w tym czasie zastąpi? Ale może kilku rolników tworzących grupę producencką, spółdzielnie, formalne czy nieformalne porozumienie, byłoby w stanie dostarczać tego typu produkty. To jest również sprawa, mówiliśmy o tym już też, sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw. A może ludzie z miasta mogliby się zorganizować w taki sposób, żeby ktoś pojechał na wieś i tam kupić produkty, szczególnie takie, które idą do przetwarzania, śliwki na przykład na powidła, czy jabłka na zimę. Można to kupić bezpośrednio u producentów, eliminując tych, którzy żerują na pośrednictwie. Trzeba również postawić zdecydowanie bardziej na przetwarzanie owoców. To nie tylko jabłka deserowe, ale przecież musy, soki, dżemy, bardzo popularne na przykład, bardzo zachęcam do tego, żebyście Państwo tego źle nie zrozumieli. Szansą na przetwarzanie jabłek w krajach, gdzie jest jabłek dużo, jest produkcja cydru. Napoju leciutko alkoholizowanego, słabszego od piwa i bardzo wielu ludzi zamiast pić coś, co tylko z nazwy jest piwem, a niewiele ma z piwem wspólnego, ludzie wolą pić do posiłków cydr. Tak jest we Francji, tak jest w Niemczech, w Austrii. Przerabia się miliony ton jabłek na produkcję cydru, który jest napojem zdrowym i własnym, z własnej produkcji, z własnych jabłek. Szukajmy takich możliwości i wtedy na pewno te polskie produkty trafią do polskich konsumentów.
Kolejny telefon. Jeszcze do tej sprawy wróci pan doktor inżynier Ryszard Zarudzki. Prosimy. Prosimy. Halo?
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 Jesteśmy, prosimy. Tak, jesteśmy, tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkich, ich ojców i gości. Ja z Krakowa, mój Roman. Proszę mi odpowiedzieć na takie pytanie. Dlaczego lansuje się w tej chwili tak zwane gospodarstwa rodzinne, które mają więcej jak 300 hektarów? Albo tylko 300 hektarów? To społeczeństwo źle odbiera, bo one są określane w pojęciu powszechnym jako latyfundia. No, i to nie jest zresztą sposób na wyjście z kłopotów, no bo one powstają głównie tam, gdzie są ziemie odzyskane, gdzie były PGR-y i tak dalej. Tam jest łatwo takie gospodarstwa wykonać. Ale jeżeli już chodzi o zawodową tematykę, to najlepiej się przyjrzeć produktowi krajowemu brutto, oczywiście nie będę to mówił szczegółów, w województwie wielkopolskim. Tam jest i rolnictwo na właściwym miejscu, i przemysł na właściwym miejscu, i usługi na właściwym miejscu. A większość nie jest tak urządzona. Nadto istotną rzeczą jest, że mijają lata. Daje się pieniądze tym, co już dostali, tak jakby oni ciągle potrzebowali. Już nie będę mówił, jakie pieniądze, ale pieniądze w różnych formach z Unii Europejskiej i z polskiego budżetu. jeżeli już dziś ktoś ma 500 hektarów, a dzierżawi 1000, to przecież to jest gospodarstwo, które się nie wypłaca podatkowo. To jest ten błąd, który nie jest w tej chwili nigdzie odnotowany. A jeszcze oni ciągle otrzymują pieniądze. Wprawdzie już w tej chwili mniej, ale przez lata otrzymywali. I też takie stanowisko Lewandowski w Unii Europejskiej zajmował, bo to przecież było widoczne, on tego się nie wypierał. A natomiast pozostają wiele województw od lat i można je po kolei wymienić. Lubelskie, jeżeli świętokrzyskie, wszystkie południowe województwa. Tam pieniądze nie poszły i nie idą. I nie można mówić w tej chwili, że to są gospodarstwa, które z czegoś tam żyją, nie wyjeżdżają za granicę, w związku z tym nie powiększają puli bezrobotnej. No jeżeli tego by jeszcze brakowało, żeby pula bezrobotna była, żeby ten wskaźnik bezrobotny był ograniczony zacofanymi, że tak powiem, gospodarstwami. I teraz tak, oni oczywiście wszyscy w tych przeze mnie wymienionych gospodarstwach i niewymienionych robią co mogą, zakładają grupy producenckie. Tylko tutaj jest tylko inicjatywa wewnętrzna. Grupy producenckie nie mają podstaw prawnych. To jest towarzystwo, są stowarzyszenia, które w każdej chwili ulegają kłopotom, jeżeli taki jak na przykład z truskawkami, z niemnie, z wszystkimi produktami, które szły na Ukrainę czy do Rosji. I tutaj jest brak organizacji sprzyjających temu rolnikowi. Bo grupa producencka może być rok, dwa, trzy, może w ogóle nie być. I tym im się należy dać pieniądze. Bez względu na to, czy się innym to będzie podobało, czy nie. Ale ponieważ nie chcę za długo
Panie
mówić,
Romanie, dziękujemy.
To proszę się do tego ustosunkować.
Dziękujemy. Do poprzedniej kwestii jeszcze, bo już był pan Roman na linii, doktor inżynier Ryszard Zarudzki, a za chwileczkę pani poseł Masłowska, między innymi do tego, co mówił pan Roman.
Chciałbym podkreślić tą rzecz do sprawie poprzedniej, dotyczącą owoców, dlaczego brakuje na polskich. Ja powiem, no, nie nauczyliśmy się do tej pory radzić sobie sytuacjami kryzysowymi. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Kiedy jest wszystko dobrze, no to wszystko idzie dobrze. Kiedy zaczynają się pewne sytuacje kryzysowe i tutaj po stronie trzeba by powiedzieć też, po drugie jest ten problem grup producentów. Zajmowałem się tym w swoim czasie, organizacji, dystrybucji, łańcucha i można powiedzieć tylko tyle. No to jest naprawdę przykre i chciałbym podkreślić to, że nie nauczyliśmy się nadal, mimo że mamy tyle doświadczeń, jeszcze radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. To tyle z mojej strony odnośnie tego, tej kwestii. Oddaję pani poseł.
Pani poseł.
Ja w zupełności podzielam pana opinię, jeśli chodzi o obszar gospodarstwa uznanego za gospodarstwo rodzinne w Polsce, jak też w drugiej kwestii, mianowicie nierównomiernego korzystania z środków unijnych na wspólną politykę rolną. Otóż jeżeli chodzi o sprawę wielkości gospodarstwa, to jest przyjęte, że w ustawie o ustroju rolnym z 2004 roku, pamiętam pracę nad tą ustawą, byliśmy bardzo przeciwni temu, żeby podnosić wielkość gospodarstwa jako uznanego za gospodarstwo rodzinne do powierzchni aż 300 hektarów. Struktura agrarna, struktura przestrzenna w Polsce, jak mówiliśmy, jest rozdrobniona. Średnie gospodarstwo 9 hektarów, prawda, ma. Wobec tego z jakiej racji bierze się taka wielkość? Zakładajmy, że no jest to przyszłościowo potraktowane, gospodarstwa się powiększają i tak dalej, ale na zachodzie, gdzie one są większe, ten obszar gospodarstwa uznanych za rodzinne jest przyjęty o wiele niższy. Chodziło o to więc, żeby ustanowić gospodarstwa mniejsze obszarowe jako gospodarstwa rodzinne i żeby dla tych gospodarstw stosować specjalną politykę wspierającą te gospodarstwa rodzinne, żeby pieniądze docierały do jak największej dużej liczby tych mniejszych gospodarstw, naprawdę gospodarstw rodzinnych, czyli takich, które mają własną ziemię na ogół i wykorzystują własne nakłady pracy. Uważam, że to jest, nawet gdyby brać pod uwagę powiększanie się obszaru gospodarstw w Polsce, gospodarstw indywidualnych, to tak przyjęte wskaźniki są, tak przyjęta wielkość jest naprawdę, naprawdę za wyrost, na wyrost jest szkodliwa i nieracjonalna. Ale proszę pana, wtedy była taki układ w parlamencie sił, które także pracowali nad tym posłowie PSL-u, którzy przegłosowali właśnie tą wielkość, 300 hektarów gospodarstwo rodzinne w Polsce. A przecież jeżeli takie gospodarstwo jedno pojawia się wielkie w danej wsi, gdzie pozostałe gospodarstwa są kilku czy kilkunastu hektarowe, to takie jedno wielkie gospodarstwo zakłóca cały rynek. Więc jak można prowadzić politykę do gospodarstw rodzinnych, skoro jest taka duża rozpiętość w obszarze? To są zupełnie inne gospodarstwa. Natomiast jeżeli chodzi o nierównomierność dopłat, otóż około w roku 2011 około 0,5% beneficjentów, rolników, zagarnęło 16% płatności bezpośrednich, a 80% beneficjentów tylko 20% wszystkich płatności. Świadczy to o tym, że większość gospodarstw dostała małe płatności, tam po 5 tysięcy złotych na gospodarstwo, czy nieco więcej. Natomiast była bardzo wąska grupa gospodarstw, które osiągały ze środków unijnych płatności 100 i więcej tysięcy złotych. No oczywiście nad tym też powinna się zastanowić zarówno polski rząd nad dystrybuowaniem tych dotacji pomiędzy gospodarstwa, a także Unia Europejska, ale przede wszystkim rząd polski. To jest problem aktualny. Uważam, że problem powinien być inaczej rozwiązany, aniżeli do tej pory.
Jeszcze słowo, poseł Krzysztof Ardanowski.
Pan dotknął problemu, jakie gospodarstwa szczególną formą wsparcia w Polsce objąć. Ja przypomnę, że mamy mozaikę gospodarstw bardzo różną. To jest spadek po zaborach. Całkiem inna struktura gospodarstw w Małopolsce, czyli w okolicach Krakowa, z którego pan dzwonił, na Podkarpaciu, inna w zaborze rosyjskim, jeszcze inna na terenach, które należały do Niemiec. I albo trzeba tę normę gospodarstwa rodzinnego zmniejszyć, chociaż w przypadku gospodarstw nastawionych wyłącznie na produkcję roślinną, to ta powierzchnia nie jest powierzchnią niemożliwą do obrobienia przez jedną rodzinę, lub wprowadzić, i ja jestem tego zwolennikiem, regionalizację norm, bo inne normy są w Małopolsce, gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi poniżej 4 hektarów, a inne zapewne w województwie zachodniopomorskim, gdzie gospodarstw mających 100, 150, 200 hektarów jest sporo. I to nie są gospodarstwa latyfundystów, to są gospodarstwa rolników, między innymi tych, którzy prowadzą protest w Szczecinie, i należałoby to regionalizować. Dla mniejszych gospodarstw, ja nie chcę tu określać powierzchni gospodarstwa, bo to dotyczy typu produkcji, również położenia w stosunku do rynków zbytu, formą jakiegoś organizowania się dla pewnych korzyści rynkowych jest tworzenie grup producenckich, i nie ma pan racji, mówiąc o tym, że nie ma podstaw prawnych do tworzenia grup producenckich. Są dwie ustawy, ustawa o grupach producenckich i tak zwana czterorynkowa, która określa tworzenie grup między innymi w sektorze owoców i warzyw, chmielu, tytoniu i suszu. Podstawy są. Są również zachęty finansowe do tworzenia grup producenckich. Przez pierwszych 5 lat to są istotne wsparcia zewnętrzne. Problem raczej tkwi w tym, że my w Polsce jesteśmy indywidualistami. My uważamy, że moja chata z kraja. Ja za bardzo nie chcę z moimi sąsiadami, chociaż oni mają ten sam problem, co i ja. Ale za bardzo nie chcę, bo a może mnie oszukają? Jakaś podejrzliwość, która funkcjonuje, więc często ten problem tkwi bardziej w nas, w naszej mentalności, w tym niechęci, w otwieraniu się na rodaków, na innych ludzi, którzy mają ten sam problem, a nie w przepisach prawnych. Przepisy prawne są.
Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Zbigniew z Wielkopolski. Witam ojca, witam szanownych gości i chciałbym się tutaj podzielić również swoim zdaniem. Bardzo mi się podobała wypowiedź pana Romana, który przede mną tu mówił, mówił bardzo dużo i praktycznie część tego, co chciałbym powiedzieć, to że tak powiem, już padło. Ale chciałbym się skoncentrować tutaj na jednym, że no ciężko o tym powiedzieć, ale 7 lat partia, która, jak tutaj słyszałem w audycji, mieni się chłopską, gdzie tego chłopstwa, za przeproszeniem, już jest w niej bardzo, bardzo mało. I razem z najbardziej liberalnym ruchem, jaki w tej chwili tutaj jest, czyli PO, rządzą. I powiedziałbym tak, że chcą otumanić po prostu mieszkańców wsi mową. Teraz zbliżają się wybory. Widzę, że nawet prezes Piechociński również na audycji w radiu chce to wszystko jakoś sprostować. Nie wiem, czy żeby wynik dobry osiągnąć. A ja chciałbym powiedzieć, że co w tej chwili się robi. Tu się mówi dużo o agralnych wielkościach tutaj, żeby pan Ardanowski mówi, że to podzielić, zregionalizować. Myślę, że nie. Polska jest jedna i powinniśmy to jakoś wszędzie. Ja jestem z Wielkopolski, a też z południowej Wielkopolski, gdzie te gospodarstwa wcale nie są duże. To jest średnia gospodarstwa na naszym powiecie, to jest 12 hektarów i możliwości upełnorolnienia praktycznie żadnych, bo wszystkie możliwości zakupu ziemi to po prostu u nas na zachodzie były słupy, a to byli spadkobiercy. I to wszystko, powiedzmy, ci, którzy we wczesnych latach, czyli po początek lat 90. pobrali to w dzierżawę, dzisiaj dogadali się ze spadkobiercami i te ziemię poprzejmowali. A my tutaj jest taki głód ziemi, powiedzmy, na naszym terenie, że bardzo ciężko. I komu się raz udało, ten się jeszcze, tak jak tu była mowa, że kto dostał pewne dopłaty i wziął jakieś fundusze z Unii raz, drugi, trzeci, to bierze. Jak jemu się udało na początku ileś hektarów dokupić, to się wzmocnił i nadal to, co ewentualnie jeszcze gdzieś się znajdzie, to wejdzie. A taki parunastohektarowy rolnik no nie jest w stanie sobie z tym poradzić. I tak tu powiedzmy ten rząd, to rolnictwo, które powiedzmy w koalicji prowadzi PSL, tak wygląda. I dzisiaj takim rolnikom jak ja, którzy gospodarują na kilkunastu hektarach i powiedzmy również to pomagają poprzez to ukryte bezrobocie utrzymać powiedzmy rodzinę, bo pracy dla wszystkich nie ma, to jeszcze się obcina. Obcina się do dopłaty, zrobiło się bardzo nędzną reformę cukru. Teraz się dopłaty bierze. Dopłaty się bierze do buraków, do pomidorów. Proszę zobaczyć, jakie są ceny owoców miękkich w tej chwili. Porzeczka czy inne, maliny, wiśnie. Jaka jest sytuacja? U nas tu dużo rolników również jeździ na giełdę wrocławską. Jak tam ciężko sprzedać. My się chlubimy, że będzie, gdzieś tu słyszę w radiu, nawet nie będziemy mieć inflacji, a może nawet deflację poprzez spadek cen żywności. Dlaczego? Ja też, proszę, słyszymy ojciec?
Słyszymy pana, panie Zbigniewie.
To chciałbym powiedzieć jeszcze raz, że mnie przed wejściem, przed dopłatami się żyło o wiele lepiej. Ceny produktów pewnie, że nie były może zawsze jakieś satysfakcjonujące, ale one dawały pewną opłacalność i możliwość utrzymania się na rynku powiedzmy pracy na wsi. A dzisiaj są dopłaty, powiedzmy te bezpośrednie, które praktycznie jak sumiska się należą każdemu. Nie mówię tu o jakichś programach, na których niektórzy biorą duże pieniądze. Ale dzisiaj dzięki właśnie akurat PO i PSL-owi jest minister Sawicki, który wpada tam w jakąś zawirowania, zostaje zdymisjonowany, czy podaje się do dymisji, wchodzi Kalemba. Kalemba również coś tam jest nie tak, chodzi znowu Sawicki i tak tym ludziom się robi mydło i powidło. Powiem szczerze, że dzisiaj akurat w Poznaniu, ale to o godzinie późną, powiedzmy późnym popołudniem miał być minister Sawicki, ale ze względu na żniwa, no to nie był człowiek w stanie wyjechać. No jest bardzo, bardzo ciężka sytuacja i nie wiem, jak można jeszcze nadal ten PSL może tych ludzi tutaj mamić i doprowadzać do takiej sytuacji, jak jest na wsi. W całym tym, no panowie, to ten temat, który pan Roman mówił o tych gospodarstwach. 300 hektarów. No 300 hektarów to ja tutaj sobie przypominam to z opowiadań, później powstały TGR-y. to one miały, to były majątki dobre, 300 hektarów, 300 do 400 hektarów. A dzisiaj się mówi, że to jest gospodarstwo rodzinne, czy może być, że ono sobie poradzi? No nikt sobie nie poradzi na 300 hektarach. Nawet powiedzmy prowadząc tylko produkcję czy uprawę roślin. Także jeszcze raz prosiłbym bardzo, żebyśmy nadal szli tym, jak to się w radiu mówi dużo, po owocach ich poznajcie. A nie żeby ten PSL, który jest umaczany w tych szambie, nadal nam tu na wsi psuł całe życie.
Dziękujemy pani Zbigniewie.
Proszę.
Z panem Bogiem. Prosimy pani poseł Gabriela Masłowska, a potem pan Marek Witkowski.
Opinia pana, że lepiej mi się żyło bez tych dopłat, to nie jest odosobniona opinia. Ja mam kontakty z rolnikami wsi lubelskiej i często rozmawiamy na takie tematy i spotykam takie opinie. Ale myślę, że tutaj tajemnica polega na tym, że były bardziej stabilne warunki zbytu, że rolnik co wyprodukował, to sprzedał po niższych cenach, ale miał pewny zbyt. A ponieważ rolnicy polscy są zahartowani, potrafią ciężko pracować, no to jeśli uhodował zwierzęta, czy wyprodukował jakieś płody rolne, to miał pewny zbyt i ziarnko do ziarnka zbierze się miarka. W tej chwili ta destabilizacja rynku jest tak ogromna, że praca nie znajduje zapłaty, że po prostu tych produktów nie można sprzedać.
Niewątpliwie ma pan wiele racji, jeżeli chodzi o zarządzanie gruntami państwowymi. Mamy do dyspozycji raporty NIK-u, jeżeli chodzi o województwo zachodniopomorskie. Na pytanie, ile gruntów pozostaje w rękach podmiotów zagranicznych, mieliśmy dane, że 6200. Kiedy poseł tym, co mógł zrobić tylko za pomocą KRS-ów, wykazał, że pewien fundusz duński poprzez utworzenie w Polsce zarejestrowanie 59 spółek, podmiotów, zarządza i kupił ponad 20 tysięcy hektarów. Ludzie mówią, z tamtych terenów protestujący, że około 450 tysięcy hektarów jest w rękach podmiotów zagranicznych. Tak samo następny raport NIK-u, jeżeli chodzi o bezumowne korzystanie z gruntów. Są nam znane cyfry, że w latach od 2009 do 2014 nie wpłynęło do Skarbu Państwa około 30 milionów złotych czynszu dzierżawnego. A te same podmioty, które korzystają z tych gruntów, pobrały z dopłat około 76 milionów złotych. Widzimy, jaka jest skala nieprawidłowości, patologii funkcjonującej w zarządzaniu gruntów państwowymi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to może być 12% gruntów należących do Skarbu Państwa w takim obrocie, to należy zadać pytanie, dlaczego rolnicy w tamtych terenach nie mogą się upełnorolnić. Dziękuję.
Poseł Ardanowski.
Sprawa przepływu ziemi między rolnikami, również ziemi państwowej, do gospodarstw chłopskich jest skomplikowana, bo ja wiem, że każdy rolnik chciałby powiększać swoje gospodarstwo, jeżeli taka możliwość jest po sąsiedzku. A co mają zrobić ci rolnicy, których gospodarstwa są położone w takich gminach, gdzie nie ma żadnego PGR-u i nigdy nie było? Bo przecież rozrzut geograficzny państwowych gospodarstw, których z zasobu chcielibyśmy powiększać gospodarstwa, jest dość określony. Zostało ziemi rolniczej w zasobie państwowym około 1 600 000 hektarów. To się wydaje dużo. Ja nie jestem zresztą zwolennikiem, że państwo powinno wszystkiego się pozbyć, ponieważ przed wojną w kraju absolutnie kapitalistycznym około 10% ziemi w Polsce było własnością Skarbu Państwa, przynosiło państwu dochód, prowadziło różnego rodzaju badania i prace hodowlane, zwierzęce, postęp biologiczny itd., itd. Teraz zostało 1 600 000 hektarów i gdyby to podzielić, ja wiem, że to jest absurdalne, co powiem, podzielić na wszystkie gospodarstwa w Polsce, to by było po hektarze na gospodarstwo. Czy to jest jakieś upełnorolnienie? Oczywiście nie. Dlatego tam, gdzie taka możliwość istnieje, ta ziemia do gospodarstw chłopskich powinna przepływać, ale to państwo również musi stworzyć mechanizmy, które pozwolą, żeby te gospodarstwa, powiększając się, nie zarżnęły się, przepraszam za wyrażenie, kupując ziemię po absurdalnych cenach. My jesteśmy w województwie kujawsko-pomorskim. Tu w części naszego województwa na Kujawach są dobre ziemie, to jest pierwsza klasa, okolice Inowrocławia, Gniewkowa. Tam doszło do sytuacji takich, że chłopi, rolnicy, autentyczni rolnicy, którzy mają gospodarstwa po kilkanaście hektarów, kilkadziesiąt hektarów i chcą się powiększać, tak licytują, tak się tłuką na przetargach, że ostatnio ziemia była ponad 100 tysięcy za hektar. To jest cena absurdalna, ona się nie zwróci z produkcji rolniczej. Ale ludziom wmówiono, i to jest taki leitmotiv, który cały czas funkcjonuje, że tylko wielkie gospodarstwo ma szansę powodzenia na rynku. Trzeba się powiększać, 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 obojętnie jakim kosztem. Odejmując sobie od ust, kupując po 100, 120 tysięcy hektar ziemi, bo trzeba się powiększać, bo tylko duże gospodarstwo pozwoli utrzymać rodzinę. To jest absurd w myśleniu. Oczywiście większe gospodarstwo ma większe dochody, łatwiej się prowadzi, chociaż nie jest wcale bardziej odporne na kryzysy, bo często te mniejsze gospodarstwa o wielokierunkowej produkcji są odporniejsze na wstrząsy, na różnego rodzaju problemy rynkowe. Ale gdyby, proszę mi wierzyć, w Europie, w większości krajów europejskich nie ma dużych gospodarstw. To są gospodarstwa, które mają kilkanaście, w porywach kilkadziesiąt hektarów i te gospodarstwa znakomicie sobie funkcjonują. Średnia powierzchnia gospodarstwa w Austrii, a myślę, że Polska mogłaby się w wielu sprawach na Austrii wzorować. Na rozwoju wsi austriackiej, wielofunkcyjnym rozwoju, agroturystyce, produkcji na potrzeby lokalne, sprzedaży bezpośredniej, to o czym tu rozmawialiśmy. Średnia powierzchnia gospodarstw w Austrii jest 19 hektarów i nikt nie walczy o to, by te gospodarstwa powiększać. Taką politykę powinniśmy prowadzić, opierając się na doświadczeniach austriackich, bawarskich, wielu regionów Francji, Włoch, że również te gospodarstwa mniejsze znakomicie mogą pracować, funkcjonować, dając podstawy dochodu dla swoich rodzin, a nie tylko ludziom wmawiać, że czy będziesz jeszcze miał w tym wyścigu szczurów nos nad wodą, czy jeszcze przetrwasz i wykupisz sąsiada. Bo a co będzie, jak się skończy ziemia państwowa? To wtedy wieś zaczyna się ostro między sobą antagonizować, bo już nie ma ziemi państwowej, już nie ma z PGR-u możliwości dokupienia ziemi, często po absurdalnych cenach, no to trzeba patrzeć łakomym wzrokiem na ziemię sąsiada. Kiedy ten sąsiad nie poradzi sobie, czy on jeszcze zipie, czy już jest po nim, żeby przejąć gospodarstwo sąsiadów. Nie, to nie jest ten kierunek rozwoju. Ktoś, kto ma możliwość powiększania gospodarstwa, powinien z tego korzystać. Oczywiście, w miarę racjonalnych zasadach. Ale trzeba mieć taką politykę, która również pozwoli funkcjonować gospodarstwom mniejszym, które nie mają żadnej możliwości powiększenia swojej powierzchni.
Kolejny telefon. Prosimy, do tej sprawy powróci jeszcze doktor inżynier Zarudzki. Halo?
Irena z Koszalina.
Prosimy,
niech będzie
Pani
pochwalony
Irena.
Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak się składa, że właśnie chcę nawiązać do tego, o czym mówił pan Ardanowski. Witam gości przede wszystkim. Więc w sprawie dużych gospodarstw i GMO. Na przykładzie Indii właśnie wiemy, że tam bankrutowały największe gospodarstwa rolne. I tysiące rolników popełniło samobójstwo, bo nie mogli spłacić długów, bo złakomiły się one na GMO to raz, a drugie właśnie na powiększanie gospodarstw, w czym uczestniczyły banki oczywiście i Monsanto. I te właśnie duże gospodarstwa były łakomym kąskiem dla banków i Monsanto i one właśnie zbankrutowały. I ten proceder zatrzymał na szczęście po dłuższym już czasie, po tych samobójstwach rząd Indii. I jeszcze druga sprawa wiążąca się z GMO, to wszystko dla zwolenników GMO. Na przykład USA. Wiemy o przypadku takim, wiemy o jednym, a może nawet dwóch, że z zamkniętych upraw farmaceutyków wymknęły się właśnie te farmaceutyki i skaziły tysiące upraw rolników. I te uprawy zostały spalone i rząd musiał płacić odszkodowania rolnikom. Od tego czasu z Ameryki wypędzane są i zostały już właściwie wypędzone firmy farmaceutyczne i szukają teraz frajerów na przykład w krajach trzeciego świata i uwaga, w Polsce, jak słyszymy również. To jest niebezpieczna sprawa, produkcja farmaceutyków w roślinach, nawet w układzie zamkniętym. I to cieszę się, mówcie Państwo o tym zwolennikom dużych gospodarstw i zwolennikom upraw farmaceutycznych. Teraz mam prośbę do wszystkich pisowców w sprawie wiatraków. Czy jest szansa na znalezienie posła PiS-u, który zechce pokierować sprawą skargi do Unii Europejskiej na rząd w Warszawie? Bo ten nie wprowadza przepisów o odległościach wiatraków od domostw. I ponieważ to już jest sprawa, która nie jest załatwiana i widzimy to, uzasadnienie jest takie, że Unia dopłaca do wiatraków, które będą musiały być rozebrane, gdyż łamane są wszelkie prawa. I uważam,
Pani
że
Reno,
należy zażądać wstrzymania finansowania wiatraków.
Halo. Przy okazji taka od razu informacja, że tym tematem szerzej zajmować się będziemy 3 sierpnia w niedzielę.
3 sierpnia
będą posłowie i będą goście, którzy będą zajmować się tą problematyką. Zresztą nie tak dawno rozmawialiśmy też o raporcie NIK-u na temat siłowni wiatrowych.
Dziękuję. Super, ale jest jeszcze jedna sprawa. Państwo, proszę, pamiętajcie o tym zagrożeniu sprzedażą ziemi, bo jest program SAPIER 2. Również w Unii Europejskiej, w którym czytamy, to jest sprawa sprzed kilku lat. Gmina, która zgodzi się przyjmować odpady radioaktywne, może liczyć na dotację co najmniej kilku milionów euro. Czy do tego programu przygotowuje się rząd w Warszawie, sprzedając ziemię, komu popadnie? Takie mam pytanie.
Dziękujemy. Oddajemy głos naszym gościom. Pan doktor Zarudzki.
Chciałbym jeszcze wrócić do tematu lansowania gospodarstw powyżej 300 hektarów, odwracając i podając kilka cyfr takich. Mianowicie, ja bym uspokajał, nie widzę zagrożenia, że wielkie gospodarstwa i lansowanie tych gospodarstw będzie w jakiś sposób decydowało o rozwoju naszego rolnictwa. Trzeba to monitorować, pilnować, ale powiem kilka cyfr podpierających tą naszą wcześniejszą dyskusję. W Polsce na 1 300 000 gospodarstw tam z ogonkiem, które składają wnioski o dopłaty bezpośrednie, 1 200 000 do gospodarstwa do 10 hektarów. 1 200 000. W przeliczeniu na takie procenty w województwach, to są jak województwa jak małopolskie, gdzie jest 96%, a wielu jest 80-90%, średnio w kraju jest 80% gospodarstw do 10 hektarów. Te cyfry wszystkie mówią, i patrząc jeszcze na jedną taką cyfrologię, gdzie przekładając to, jaka część powierzchni w danym województwie zajmują te mniejsze gospodarstwa, to jest 2/3 do 3/4 w niektórych wielu województwach to są gospodarstwa małe. Więc Polska stoi małymi gospodarstwami i trzeba zrobić wszystko, aby narzędzia, instrumenty naszej polityki umożliwiły im zrównoważony, sprawny i stabilny rozwój, a myślę, że licząc w procentach, to są promile, jeśli chodzi o gospodarstwo powyżej 300 hektarów. To tyle.
Do kwestii, które poruszyła pani Irena, pan poseł Ardanowski.
Tak, panie, bardzo ważnego problemu, który pojawia się co chwilę, bo koncerny międzynarodowe, również farmaceutyczne, o których pani wspomniała, nie zasypiają gruszek w popiele. Próbują wypierane z niektórych krajów, na przykład wypierane ze Stanów Zjednoczonych, które kiedyś były mekką roślin modyfikowanych genetycznie, próbują szukać, i pani słusznie użyła słowa frajerów. To rzeczywiście, by się nie okazało, że Polska będzie frajerem Europy, bo praktycznie uprawy modyfikowane są tylko w kilku krajach Europy, głównie w Hiszpanii. Nie ma wsi hiszpańskiej, została wyludniona, nie ma rolników, którzy by byli w stanie nawet protestować przeciwko uprawom modyfikowanym genetycznie. I w kilku krajach, gdzie były wielkie, ogromne gospodarstwa, właśnie dawne PGR-y, to Czechy są między innymi tego przykładem. W Polsce, pomimo różnych prób, do tej pory udawało się jakoś ograniczać, czy nie dopuścić do GMO w Polsce, ale są podjęte kolejne działania. Niedawno rząd zgłosił ustawę o organizmach modyfikowanych genetycznie, która brzmiała bardzo łagodnie, że to chodzi o nie uwolnienie do środowiska, tylko bez uwolnienia do celów badawczych. Ale w laboratoriach. No ale okazuje się, że posłowie w podkomisji, którzy pracowali, posłowie koalicji, powprowadzali poprawki, które właściwie sprawiają, że GMO może wymknąć się spod kontroli. To będzie na Komisji Środowiska. To niestety chcieliśmy, na głosowaniu plenarnym została sprawa postawiona, żeby również Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi miała prawo pracować nad ustawą o organizmach modyfikowanych genetycznie. Koalicja odmówiła pracy Komisji Rolnictwa. W związku z tym zajmują się tym posłowie z Komisji Środowiska, przede wszystkim znani pewnie Państwu Dariusz Bąk i profesor Szyszko. Oni jakby tego pilnują. My ich wspieramy, bo oni są tymi, którzy będą tego pilnowali, ale jest potrzebna duża czujność społeczna, bo się może okazać, że koalicja przegłosuje takie poprawki, które wyjdą Polsce absolutnie bokiem. Dlatego środowiska, które nie chcą, tak jak i my, dopuścić do rozwoju GMO, do zaśmiecenia Polski GMO, muszą też wykazywać dużą aktywność. Sprawa wiatraków, ona kilkakrotnie już była omawiana i będzie jeszcze omawiana, tak jak ojciec wspomniał, trzeciego. Jest specjalny zespół, którego jestem również członkiem, zespół do spraw energii wiatrowej przyjaznej ludziom i środowisku. Bo my nie jesteśmy przeciwni energetyce wiatrowej, ale nie w taki sposób, jak to się dzieje w Polsce. Przy łamaniu prawa nie chcą wprowadzić prawa, które by w jakiś sposób cywilizowany regulowało odległości od budynków. W tej chwili jest totalne bezprawie, na co uwagę zwraca Najwyższa Izba Kontroli, mówiąc o korupcji, która się toczy, przekupywaniu samorządowców i tak dalej. Osobą, która w naszym imieniu jest tą prowadzącą, jest pani poseł Anna Zalewska i proszę kontaktować się z nią, czy z jakimkolwiek członkiem parlamentarnego zespołu do spraw energii wiatrowej przyjaznej ludziom i środowisku, czy ze mną bezpośrednio, czy z panią poseł Zalewską, czy do jakiegokolwiek posła Prawa i Sprawiedliwości i proszę mi wierzyć, żaden z nich nie odmówi przekazaniu dalej spraw do tych posłów, którzy zajmują się sprawami wiatraków.
Kolejny temat, kolejny rozmówca w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże.
Grzegorz z Zamojszczyzny się kłania.
Prosimy, panie Grzegorz.
Pozdrawiam wszystkich. Mam krótkie pytanie, ponieważ no, ceny są owoców, jakie są, to wszyscy wiemy, ale czy prowadzone są jakieś prace, ewentualnie dyrektywy, czy no nie znam się na tym dokładnie. O rzecz taką pytam, czy jest możliwość produkowania, załóżmy, przetworu we własnym gospodarstwie, żeby je można było sprzedać? Bo z tego, co wiem, to znaczy na małą skalę, powiedzmy, ze swoich owoców robię, załóżmy, dżem. Czy ja jest możliwość, znaczy w tej chwili nie ma możliwości, ale czy są jakieś prace, żeby ten dżem można było legalnie sprzedać bez żadnych komplikacji, że tak powiem, prawnych, o, w ten sposób. Bo na dzień dzisiejszy wszystkie te przepisy sanepidowe i harsów i tych, to jest droga przez mękę dla otworzenia takiej, że tak powiem, przetwórstwa. A czy coś takiego małego, podobno na Zachodzie takie coś istnieją. A czy w Polsce coś z tego wyniknie? Jeśli Państwo byście mogli odpowiedzieć, to
już poprosimy naszych gości. Dziękuję, panie Grzegorzu. Ja tylko dopytam, jaką by to dawało szansę plantatorom, czyli tym, którzy z takich wiśni nie wytworzą 100 słoików dżemu, ale około 100 tysięcy słoików dżemu.
ta możliwość istnieje w wielu krajach Unii Europejskiej. Mówiliśmy o tym i tam jest związana z prowadzeniem gospodarstwa. Nie potrzeba zakładać działalności gospodarczej, bo w Polsce tego typu przetwórstwo oczywiście rolnik może uruchomić, ale musi zgłosić działalność gospodarczą, inaczej opodatkowaną, pod bardzo restrykcyjnymi kontrolami inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, inspekcji sanitarnej i rolnicy boją się tych wszystkich formalności. Ci, którzy przez to przeszli, faktycznie mówią, że to jest droga przez mękę. Doprowadziliśmy w Sejmie, Komisja Rolnictwa, do utworzenia podkomisji, która ma tę sprawę w tej jeszcze kadencji rozwiązać. Jest podkomisja i jestem członkiem tej podkomisji. Kieruje nią pani poseł Niedziela z Małopolski, z posłanką Platformy, ale może ona w tej chwili będzie w stanie więcej załatwić w ministerstwach, bo oni są przy władzy. Opór, jaki stawia główny inspektor sanitarny, czyli szef sanepidu, opór głównego lekarza weterynarii jest ogromny. Twierdzenie, że nie można doprowadzić do tego typu produkcji na niewielką skalę w gospodarstwach, bo to może grozić zdrowiu publicznemu. Jakiś absurd, bo przecież bierze się pod uwagę również stopień ryzyka, czy i zaczyna się wymyślać, jakie to muszą być warunki spełnione i tak dalej. My zleciliśmy Biuro Analiz Sejmowych zrobienie analizy, jak to jest w innych krajach, więc we wszystkich krajach Unii Europejskiej może być sprzedaż bezpośrednia produktów przetworzonych w gospodarstwie. To dotyczy właśnie takiego prostego przetworzenia typu zrobienie soku, dżemu, musu jabłkowego, na to, żeby potem zrobić jabłecznik z tego. I przepisy w Polsce są żądania, żeby to były oddzielne pomieszczenia, chrom, umywalki, nie wiem, kurtyny powietrzne, cudawianki, przepraszam, że tak powiem. Natomiast w wielu krajach jest rozwiązanie bardzo konkretne, że można te wyroby robić w miejscu, w którym przygotowuje się żywność dla rodziny. Wychodząc absolutnie słusznie z założenia, że skoro gospodyni żywiąca swojego męża, swoje dzieci, ma kuchnię, to dba o tą kuchnię, ta kuchnia jest czysta, jest przygotowana, to dlaczegoż by nie miała wykonać, tam upiec chleba, zrobić dżemu, powideł śliwkowych, czy jakichś innych przetworów. W tym kierunku idziemy. Jest pewien postęp. Może cierpliwy i kamienie ugotuję, chociaż ja już przestaję być cierpliwy w tej podkomisji, ponieważ spotykamy się cały czas z uporem zarówno Ministerstwa Rolnictwa, jak i Ministerstwa Zdrowia i pracownicy udowadniają nam, że tego nie można, a tu to prawdopodobnie się Komisja Europejska nie zgodzi. Ostatnio, kiedy mieliśmy spotkanie podkomisji, no już wręcz grubymi słowami zaczęliśmy rozmawiać z pracownikami. Ja powiedziałem paniom z Ministerstwa Rolnictwa, wy nie utożsamiajcie siebie z Komisją Europejską, nie mówcie, że to jest możliwe, to niemożliwe. Wy macie grać z nami, posłami w tej samej drużynie, polskiej narodowej drużynie, i starajmy się tworzyć takie prawo, które będzie korzystne dla polskich rolników, które będzie pozwalało produkować przecież niewielkie ilości. Nie o to chodzi, żeby fabrykę zakładali. Te śliwki, które będzie przerabiała gospodyni przy pomocy, daj Panie Boże, męża na powidła, to będzie robiła przez miesiąc, bo te śliwki są przez miesiąc. To co, ma zakładać fabrykę produkcji powideł? No przecież to jest jakaś głupota. To nie wy nam udowadniajcie, tylko jeżeli napotkamy na opory w Komisji Europejskiej, to będziemy próbowali wszyscy przekonywać komisarza Ciolosza, dyrektora generalnego DG Agri, czy innych urzędników, że my chcemy takie przepisy wprowadzić, tym bardziej, że nie działamy na pustyni, nie jesteśmy wręcz pionierami, bo takie przepisy są na Węgrzech, w Austrii, we Francji, w Hiszpanii, w Portugalii, wszędzie można, u nas nic nie można. Myślę, że to idzie w dobrym kierunku, ale idzie opornie.
Pan Marek Witkowski i pan doktor inżynier Zarudzki.
Wielu z nas wychowało się i wyrosło właśnie na takich powidłach robionych przez mamę, przez babcię i inne jeszcze przetwory, które są wykonywane w gospodarstwach, w domach i tak dalej. Moja żona aktualnie również zaprawia wiele rzeczy, wytwarza soki, które z powodzeniem są konsumowane przeze mnie, przez synów. Myślę, że ta sprawa powinna jak najszybciej być udrożniona. Dlaczego mamy oddawać surowce po bezcenie różnym przetwórcom, którzy wypracowują zyski, wyprowadzają je z Polski, nie zostają u nas na wsi? Dokładnie tak. Ja obserwuję na całym świecie, w Danii, we Francji, Szwajcarii, w Niemczech, że można wyprodukować i sprzedawać. Sam widziałem sklepy, kiedy rolnik otworzył wrota stodoły i na balotach leżały deski, na tych deskach zasłoikowane różne produkty wytworzone w gospodarstwie. I tak trwa tam sprzedaż. Gdyby to nas zobaczyli nasi weterynarze, nasz sanepid, to by po prostu pozamykali. Zamknęliby połowę Europy.
Pan doktor Zarudzki.
Myślę, że ten temat jest bardzo ważny. Jako konsultant, doradca zewnętrzny dość mocno śledzę prace sejmowe i widzę ten mur takiej niemocy, którą się bardzo wielu posłów, które podejmuje te działania, tutaj rozbija. Powiem w ten sposób. Temat bardzo ważny. Tworzone są, jak gdyby tutaj tak główny, dziękuję za ten temat, bo on jest bardzo istotny i na pewno perspektywiczny i tutaj muszą być pewne działania podjęte. Na dzień dzisiejszy, pamiętam, były dyskusje, że zgadzano się, a wiemy, że jest pewna większość w tych podkomisjach, która tym zarządza, na zwolnienie z podatku do produkcji 8 tysięcy bodajże. Wiem, że były postulaty, czy do 7 tysięcy, były postulaty, żeby to... A co to są za pieniądze? Co to jest za wsparcie, jeśli chodzi o rolników?
I to nie dotyczy 7 tysięcy dochodu, tylko 7 tysięcy sprzedaży. Czyli to jest 500 zł miesięcznie sprzedaży. Tyle rolnik mógłby sprzedawać. To jest jakiś absurd. To Platforma próbowała wprowadzić.
Ja tutaj chcę podkreślić rzeczywiście i poseł Jurgiel, poseł Ardanowski, jak śledzę to, bo to można też oglądać, poseł Kowalczyk, śledzę posiedzenia Komisji Rolnictwa, podkomisji właściwie. I tutaj problem jest jeszcze taki, że to dwie podkomisje, tam są jeszcze Komisja Finansów chyba jeszcze tym się zajmuje. Mogę powiedzieć tak, bardzo gorący temat, bardzo ważny. Myślę, że tu jest wsparcie ze strony jak gdyby tak oddolnego takiej presji na to. Jest 10 postulatów, które znam tu, nie będę ich cytował, dotyczącej tej problematyki. Jest też szereg działań, pomysłów, jest też potrzeba skoordynowania, co też jest trudne, tak jak przyglądam się temu, no tak proste rzeczy tak komplikujemy. Dwa ministerstwa i skoordynowanie, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rolnictwa tym się zajmuje. I skoordynowania tych, że była nawet konferencja w Senacie w swoim czasie w 2012 roku. No, taki mur niemożności, takiej niemocy, który się w tym zakresie, ale myślę, że to jest perspektywiczne, prace są. No, mam nadzieję, że będzie taki moment, kiedy można będzie powiedzieć, że poszła sprawa do przodu.
I w tym momencie jeszcze należy dodać jedną rzecz. Otóż w polskim rolnictwie funkcjonuje 2-3-krotnie mniej substancji chemicznych czynnych, wykorzystywanych w rolnictwie niż w krajach zachodnich. Nasza produkcja żywności jest po prostu zdrowsza. Dziękuję.
Prosimy, Radio Maria, halo.
Witam. Chciałem zadać tylko dwa pytania dotyczące PSL-u. Po co?
Prosimy o przedstawienie się.
Jakimi Sławomir Sosnowiec.
Prosimy, panie Sławomirze.
Chciałem tylko zadać krótkie dwa pytania. Półtora miesiąca temu pan wicepremier i minister obecny rolnictwa jechali na Daleki Wschód, gdzie mieli załatwiać sprawy związane z eksportem naszych owoców i naszych wyrobów. A dzisiaj słyszę, że minister mówi, będziemy walczyli w Chinach. To wszystko.
No, dziękujemy za to spostrzeżenie. Odbierzmy kolejny telefon, chyba że ktoś z Państwa. Przypomnę, że rozmawiamy o sytuacji na polskiej wsi w debacie rolnej. Nasi goście to poseł Gabriela Masłowska, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, doktor inżynier Ryszard Zarudzki oraz Marek Witkowski. Prosimy, Radio Maryja, halo? Halo? Radio Maryja, halo? Prosimy, Radio Maryja? Halo.
Ja słucham.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Was, Radomia.
Prosimy o wyłączenie radioodbiornika i zabranie głosu.
Proszę bardzo, przepraszam.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże, kłania się Was, Radomia. Proszę.
Kolejny telefon, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jarek z Podolskiego, już jestem na antenie.
Jesteśmy na antenie, Panie Jarku, prosimy o zabranie głosu.
Siostrze, bardzo przepraszam, być może nie będę do końca w temacie. Zacząłem, dopiero włączyłem się do audycji. Akurat prowadzę auto, nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Chciałem poruszyć taką kwestię. Jakiś czas temu spotkałem pana, który pracował w zakładach mięsnych, u nas takich białostockich, PMB, bardzo słynnych. Po krótkiej rozmowie pan stwierdził, że żywność, wieprzowina, mianowicie czy to są szynki, czy łopatki sprzedawane w marketach, są jakieś nadwymiar jakby przyrośnięte. Więc no, moje pytanie brzmi, co się dzieje, dlaczego po prostu ludzie to też kupują? Cena przyciąga, ten pan powiedział, że naprawdę rozebrał bardzo dużo, że tak powiem, tego żywca, ale czegoś takiego w życiu nie widział jeszcze. Takich rozmiarów tych, że tak powiem, kawałków mięska. Do czego zmierzam? Mało mamy chyba już takich polskich sklepów, chociaż są jeszcze na pewno. Wszystko jest importowane, tak jak któryś z panów wspomniał wcześniej, że więcej wieprzowiny teraz importujemy niż eksportujemy. To chyba wszystko też się składa na nasze zdrowie, na to wszystko, cena przyciąga ludzi. Także bardzo dziękuję, pozdrawiam, miłego wieczoru.
Dziękujemy panie Jarosławie, życzymy też szerokiej drogi, bezpiecznej. Pani poseł Gabriela Masłowska.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że te sztuki, z których pochodzą takie ogromnych rozmiarów części, są importowane. Z takich kontaktów moich również z zakładami mięsnymi wiem, że mięso wieprzowe i każde inne polskie, kupione od polskich rolników, jest prawie w całości eksportowane na zachód, natomiast w niektórych zakładach do przerobu sprowadza się mięso niemieckie, holenderskie i tak dalej. I ja złożyłam taką interpelację, minister rolnictwa odpowiada, że rzeczywiście wszystkie rodzaje mięs i wołowe, wieprzowe i drób, a także cielęcina, a także sztuki żywe są do Polski w tej chwili importowane w bardzo dużych ilościach. Ja nie przytoczę już w tej chwili tych ilości, ale to są dziesiątki tysięcy, może setki tysięcy ton zarówno mięsa, jak też sztuki żywe. Więc prawdopodobnie jest to mięso właśnie z tego rolnictwa industrialnego, uprzemysłowionego i jest to bardziej produkcja przemysłowa niż produkcja rolna, zgodna z prawami natury, z prawami biologii. Być może to są jakieś hormony wzrostu, bo wiemy, że takie są stosowane dla przyspieszenia wzrostu. Przypuszczam, że to jest ten przypadek i uważam, że tu nasze służby powinny także tym się zainteresować. Służby weterynaryjne.
Właśnie, gdzie tu są służby weterynaryjne? Z jednej strony słyszymy, że główny lekarz, tak, weterynarii i inspektor sanitarny stoi na straży przetwórstwa tego w gospodarstwach rolnych, a z drugiej strony gdzieś oko przymykane jest jak gdyby na to, o czym wspomniał nasz słuchacz i mówi tu pani poseł. Jeszcze jedno pytanie do państwa w kwestii poruszonej przez pana Jarosława, gdzieś tam pośrednio, a mianowicie jak szukać polskich sklepów albo jak szukać polskiej żywności, zdrowej żywności w polskich sklepach?
Jeszcze do tego tematu, o którym pan Jarek wspomniał, to trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Czy jest to mięso poddane jakiejś obróbce chemicznej, to inspekcja weterynaryjna powinna sprawdzać. Stosuje się różnego rodzaju, w cudzysłowie, zabiegi, które mają zwiększyć objętość mięsa, to jest nastrzykiwanie specjalnymi substancjami chłonącymi wodę, takimi żelami, to jest masowanie, to jest specjalne pompowanie mięsa i tak dalej, i potem ludzie się tym trują, odżywiają. Jest również inny powód. Świnie, rasy świń, które stosuje się w tej chwili w hodowlach masowych w Danii na przykład, rzeczywiście są tak genetycznie, nie chcę użyć słowa polepszone, bo na czym to polepszenie miałoby polegać, ale są tak podrasowane, że mają ogromne szynki, ogromne łopatki, mówi się nawet o świniach czteroszynkowych. Doszło do tego, że w Danii wprowadzono kary za nadmierną mięsność, potrącenia sceny, bo do pewnego momentu ta mięsność była pożądana, żeby tego mięsa chudego było jak najwięcej, ale doszło to do absurdu i w tej chwili w klasyfikacji Europy powyżej 60% mięsności w tuszy stosuje się potrącenia. Duńczycy sami doszli do wniosku, że nie chodzi o to, byśmy jedli mięso napompowane wodą, więc trzeba na to zwracać uwagę. To jest niestety problem szerszy, ponieważ w tej chwili w Polsce, w wielu gospodarstwach polskich rolników jest materiał hodowlany właśnie z Danii. Wielu rolników nie ukrywa tego. Niedawno minister rolnictwa Danii stwierdził rzecz z punktu widzenia interesów Polski, no straszną. Stwierdził, że rozwój hodowli świń w Danii opiera się głównie na eksporcie prosiąt i warchlaków do Polski. To Polska ratuje produkcję wieprzowiny w Danii. U nas upadają gospodarstwa hodowlane, te, które zajmowały się produkcją macior, prosiąt i warchlaków, a importuje się wszystko z Danii. Importuje się właśnie te świnie, które mają tak ogromne wyręby, ogromne szynki, ogromne łopatki. Jakość wieprzowiny drastycznie się pogarsza. Niestety nie mam dobrych informacji. Również to, o czym mówiliśmy już kilkakrotnie, sprzedaż zakładów przetwórczych. My wspominaliśmy owocowo-warzywne gdzieś tam z południa Polski, ze Świętokrzyskiego, ale to dotyczy również zakładów mięsnych. Najważniejsze polskie zakłady mięsne zostały sprzedane i kilka miesięcy temu, może jeszcze dwóch miesięcy nie ma, sfinalizowano w sposób ostateczny sprzedaż największych polskich zakładów mięsnych w Sokołowie. Pewnie państwo z produktami Sokołowa spotykacie się w całej Polsce. I kto kupił? Poprzez taki łańcuszek, najpierw amerykańska firma Smithfield, potem od Amerykanów kupili Chińczycy, potem kupiła jakaś korporacja szwedzka, a w ostateczności kupili to rolnicy duńscy. Firma, spółdzielnia, największa na świecie spółdzielnia rolników, producentów wieprzowiny, Danish Crow, kupili największy polski zakład mięsny. Czy kupili go po to, żeby przerabiać wieprzowinę produkowaną w Polsce? No przecież chyba nikt naiwny nie jest. Kupili po to, by mieć kanał dystrybucji w Polsce wieprzowiny produkowanej w Danii, bądź w systemie nakładczym przez polskich rolników z materiału duńskiego i przerabianych w tych zakładach i sprzedawanych w Polsce. Ja często rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, proszę pana, ale to jak się uszczec, jak rozeznać, skąd jest surowiec? Postulujemy to od dawna, by było znakowanie źródła pochodzenia surowca. Mówiłem o tym. Polska jest, niestety Sawicki, pan minister Sawicki jest przeciwnikiem uznania w Europie znakowania surowca. Przecież ludzie wtedy by wybierali produkty oparte o polskim surowcu. Polskie ministerstwo nie chce się na to zgodzić. Przede wszystkim mięso duńskie, mięso gorszych jakości jest lokowane w wyrobach głęboko przetworzonych, czyli tych głęboko rozdrobnionych. To są parówki, to są wędliny, to są różnego rodzaju mortadele, metki i tak dalej. One są często najtańsze, ale one są właśnie oparte o mięso gorszej jakości. Często jest to tak zwany mom, mięso oddzielone mechanicznie przy pomocy specjalnych grzebieni, które oskrobują, przeczesują kości łącznie ze ścięgnami, błonami, które tam są. To jest mrożone i to trafia w dużej mierze do Polski. Ja sam lubię mięso i nie jestem wegetarianinem, więc wtedy mówię tak, znajdź jakiś nie za duży sklep, taki, który no, pewności nie ma, ale daje jednak jakąś nadzieję na to, że jest to mięso gdzieś kupione z polskiej ubojni, ze świń, które hodowane były w Polsce. I jeżeli lubisz mięso, to kup kawałek mięsa, upiecz go sobie, ugotuj, przerób, zmiel, zrób kotlety, kup kawałek mięsa, nie wędliny, nie mięso już zmielone, tylko kawałek mięsa, wtedy pewności nie ma, ale prawdopodobieństwo, że jest to mięso jakiejś tam przyzwoitej jakości, jest większe niż w wędlinach wysoko rozdrobnionych.
Przychodzi kończyć nasz czas debaty. Debaty rolnej o sytuacji w polskim rolnictwie, o sytuacji polskiej wsi, też o przyszłości polskiej wsi. To takie podsumowanie troszeczkę dłuższe, nie na jedno zdanie, ale tak, by każdy z Państwa mógł zostawić jakiś materiał i treść do przemyślenia. Do tego zachęcam, byśmy w całym tym ferworze dyskusji nie zapomnieli o tym, co istotne. Tym bardziej, że większość może z naszych słuchaczy, podobnie jak pan Jarosław, włączyli się w pewnym czasie i mogłem pewne treści te początkowe umknąć, a przecież od tego wyszliśmy. Prosimy, pan Marek Witkowski.
Myślę, że czas na poważne zmiany w organizowaniu i prowadzeniu spraw rolnictwa naszego rodzimego, żeby zabezpieczyć podstawową rzecz, czyli wyżywienie dla narodu. Myślę, że czas na zmiany zarówno polityczne, jak i gospodarcze. Ku temu będą służyły wybory. Dzisiaj słyszeliśmy o tym, że Polska obniża produkcję rolniczą. W 2012 spadła nasza produkcja o 1,4%, jeżeli chodzi o produkcję mięsa, żywca. Jesteśmy krajem importującym żywność, według mnie znacznie gorszej jakości niż wytwarzane produkty w Polsce. Jeżeli możemy, szukajmy rodzimych wytwórców i producentów. Kupujmy prosto na wsi. Myślę, że te nasze debaty wieczorne o naszym rolnictwie uświadamiają ludziom, że musimy dbać o to, co jest nasze. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Marek Witkowski, radny Sejmiku, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Doktor inżynier Ryszard Zarudzki.
Ja sobie tutaj wypunktowałem. Toczyła się debata, ta nasza rozmowa na temat polskiej wsi i rolnictwa w różnych obszarach. Powiem w ten sposób, takich 7 głównych punktów, które zostały poruszone i warte są tego, aby je jakby podkreślić. Zabezpieczona musi być własność polskiej ziemi. Tak? To jest jak gdyby taki motyw, który się przejawia na różne sposoby. Polska ziemia musi być dla polskich rolników. Podjęte powinno być, jeśli chodzi o, powinniśmy być aktywni, jeśli chodzi o nasze sprawy w Unii Europejskiej. I powinniśmy też, ta polityka, która powinna być prowadzona, nie powinniśmy być biernymi odbiorcami dyrektyw, ale powinniśmy być bardziej współtworzącymi i ta perspektywa 2016 roku i modyfikacji jest tutaj bardzo interesująco ważna i już warto o tym mówić. No, w kontekście chociażby wyrównania dopłat, które jest takim kolejnym ważnym elementem. Ważne jest również to, żeby w żadnym wypadku nie wolno kontynuować takiej polityki, gdzie 10% środków, czyli niewielka część środków z polityki spójności trafia na wieś, a mieszka tu 40% społeczności ludzi, mieszkańców, tak? Warto, jak gdyby te proporcje powinny być zdecydowanie zmienione. Polska wolna od GMO, to był też temat. I tutaj chodzi o zdrowie naszych obywateli i też w kontekście tworzenia wielkich gospodarstw, wielkie międzynarodowe firmy, aby nie doszło tutaj, mówimy też w jakiś swoisty sposób o wtórnej, żeby nie doszło do wtórnej feudalizacji wsi. I w końcu zielone światło dla produkcji naturalnej, Polska jest, ma naturalne warunki i wykorzystanie tego w maksymalnym stopniu, w tym przetwarzanie produktów w własnym gospodarstwie i umożliwienie jej sprzedaży. I ostatni punkt, myślę, który taki pośrednio się też pojawiał w różnych wypowiedziach, to skończyć należy z okradaniem polskich rolników przez duże firmy, które nie płacą producentów lub płacą z opóźnieniem, kredytuje się bezprocentowym i za pomocą rolników właśnie są w ten sposób kredytowani. To takie punkty, które tak mieszczą się w tych obszarach problemowych polskiej wsi, które dzisiaj zostały poruszone. Bardzo ciekawa, bardzo dla mnie pouczająca. Dziękuję. Późna pora wszystkim za też udział w tym dla mnie duże doświadczenie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Ekspert do spraw rozwoju obszarów wiejskich, doktor inżynier Ryszard Zarudzki. Prosimy, pani poseł Gabriela Masłowska.
Polskie rolnictwo ma wiele atutów. Stoją przed nim wielkie szanse. Przewiduje się, że liczba ludności na świecie wzrośnie do 2050 roku do 9 miliardów, co pociągnie wzrost zapotrzebowania na żywność nawet o 70%. Jest to szansa dla takich krajów wielkich o dużym rolnictwie, jakim jest Polska. Wymaga to jednak innego podejścia władzy. Wymaga to silnego państwa. Silnego państwa, ponieważ problemy, o których tu mówiliśmy i nie wszystkie poruszaliśmy, one się poddają sterowaniu. Trzeba tylko mieć wolę polityczną, żeby to robić. I nie wolno dopuścić do dalszego spadku wydatków w budżecie państwa na rolnictwo, a te wydatki niestety spadają od 2007 roku z 12,5% do 8,5% w 2014 roku, a także mierzone udziałem do produktu krajowego brutto również wykazują ogromną tendencję spadkową z 2, prawie z 3% w 2007 roku do 1,6% w 2014 roku. Ta tendencja musi być bezwzględnie zatrzymana. I przy tej okazji chciałam podziękować panu redaktorowi Grabiance za zachęcenie nas do udziału w tej dyskusji. Oczywiście Radio Maryja z całego serca dziękujemy. Pozdrawiamy słuchaczy.
Pani poseł Gabriela Masłowska, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członek Komisji Finansów. Prosimy, pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski.
Dla przyszłości polskich obszarów wiejskich, w tym rolnictwa, które pozostanie najważniejszym kierunkiem działalności ludzkiej na tych terenach, jest potrzebna strategia, nie tylko bieżące administrowanie, ale strategia, do czego my chcemy dojść, jaki model, w oparciu o jakie dane chcemy realizować, pomagając w przekształceniach cywilizacyjnych wsi. Jest potrzebny rząd, który będzie przyjazny dla obszarów wiejskich. Z przykrością stwierdzam, że obecny rząd przyjazny dla obszarów wiejskich nie jest. Jest ważne również odpowiednie reprezentowanie i pilnowanie naszych interesów w Brukseli. To nie jest tak, że tam są idioci, którzy nie rozumieją argumentów. Jeżeli jesteście dobrze przygotowanym, jeżeli jesteście zdeterminowanym w obronie polskich interesów, polskiej racji stanu, to również tam bardzo wiele rzeczy można załatwić, można uzyskać. Jest potrzebne oczywiście wsparcie z budżetu krajowego, tym bardziej, że Unia Europejska zezwala na wspieranie ze środków krajowych. Jest ważna reprezentacja rolników, współpraca z rolnikami. Tu kilkakrotnie o tym mówiliśmy. To rolnicy mają być podstawowym partnerem w kształtowaniu wspólnej polityki rolnej zarówno na poziomie europejskim, jak również działań, które będą podejmowane w Polsce. Może to powinny być izby rolnicze, chociaż muszę powiedzieć z przykrością, organizacja, którą tworzyłem, jestem jednym z założycieli izb rolniczych w Polsce, uzależniła się absolutnie od PSL-u i to jest organizacja, która bardziej pilnuje interesów partii rządzącej niż interesów chłopów, ale mam nadzieję, że może się jeszcze w jakiś sposób opamięta. Jest potrzebne wsparcie dla organizowania się gospodarczego rolników. Są podstawy prawne do tworzenia grup producenckich, jest wsparcie finansowe, ale musi być chyba przemyślenie na nowo przez rolników. Dość powiedzieć, że na przykład wśród producentów owoców miękkich, które przeżywają w tej chwili tragedię, spadek cen, tylko około 1,5% rolników jest członkami grup producenckich, zajmujących się produkcją owoców miękkich. To jest absolutnie rzecz skandaliczna i trzeba pomóc rolnikom, by się lepiej organizowali. Również jakakolwiek pomoc publiczna, również pomoc z nowego PROW-u, ze środków drugiego filara wspólnej polityki rolnej na lata 2015-20, bo 2014 już właściwie nie będzie żadnych aplikacji, musi być związana pomoc na modernizację zakładów przetwórczych, musi być ściśle związana z tym, że te zakłady muszą kupować surowce z polskiej krajowej produkcji. Nie wolno nawet złotówki, nawet euro wydać zakładom, tak jak do tej pory było to czynione, na przykład zakładów w Sokołowie, o których wspomniałem, wpompowano ogromne pieniądze publiczne po to, żeby ten zakład przerabiał wieprzowinę z Danii. Tak być nie może. I to jest jeden z podstawowych postulatów również do jeszcze przez jakiś czas do obecnego rządu. Prawo i Sprawiedliwość ma strategię dokładną, strategię zweryfikowaną i przygotowaną do realizacji. Są rozpisane i zadania, które w pierwszym miesiącu, które w drugim, które mają być realizowane w krótszym, które w dłuższej perspektywie czasu. Jest zespół rolny ludzi kompetentnych, również wspartych ekspertami, kieruje nim Krzysztof Jurgiel. Mamy również możliwość, za to chcę na koniec również serdecznie podziękować, możliwość prezentowania naszych pomysłów, nie tylko krytykowania PSL-u, Sawickiego czy kogoś innego, ale prezentowania również naszych pomysłów i rozwiązań, które wypracowaliśmy, które są często sprawdzone w innych krajach, że mamy możliwość tu właśnie w Toruniu również o tym mówić. Dziękuję ojcom redemptorystom za to, że w sposób tak odważny i poważny podchodzą do spraw polskiej wsi. Dziękuję również Michałowi Grabiance, który wiele czyni, by społeczeństwo polskie, nie tylko przecież rolnicy, byli w stanie zrozumieć i poznać tę specyfikę naszej chłopskiej rolniczej pracy. Wszystkim szczęść Boże.
Bóg zapłaci Państwu za przybycie do studia. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ja tak na zakończenie pozwolę sobie wrócić do takich dwóch kwestii. Pierwsza kwestia to kuchnia, która może stać się małym przedsiębiorstwem przetwórstwa bez zgody na jakieś wielkie nabycie jakąś fabryką, ale z kuchnią wiąże się jeszcze jedna rzecz. Polacy podróżują po świecie i do Polski wiele osób przybywa i mamy w Polsce kuchnię tajską, kuchnię chińską, meksykańską, brazylijską. Mamy kuchnię włoską, turecką, mamy jeszcze amerykańską, fast foodowską. Zastanawiam się, co z tą promocją kuchni polskiej na całym świecie, że tak dobrej, tak wyśmienitej, tak bogatej wiele specjałów kuchni nie wypromowaliśmy na świecie, że jej po prostu nie ma. Sami korzystamy z wielorakiej kuchni innych narodów. To dwa tematy związane z takim podsumowaniem, a mianowicie promocja polskiej żywności, ale również promocja polskiej kuchni. Dziękuję Państwu za przybycie do naszego studia. Rozmowy nocne, ale mam nadzieję owocne. Dobrej nocy, błogosławione.
Szczęść Boże, dobranoc.
Szczęść Boże, dobranoc.